Cześć, ja nazywam się Janek Sztajfer, a to jest mój podcast. Janek Sztajfer przedstawia podcast, jak gadać do mikrofonu, do kamery samemu, będąc, nie mając znajomych. Przemianowałem ten podcast z policjankowego czegoś tam filmowego na pogadianki, bo stwierdziłem, że nie chce mi się... Znaczy, że nie chcę gadać w tym podcaście tylko na temat filmów i seriali, ale też na tematy inne, na tematy życia, jakichś tam przemyśleń, jakie mam w tej chwili i tak dalej. Może z jakimiś gośćmi, znajomymi czy ludźmi nieznajomymi. No w każdym razie z ludźmi, których spotkam, których przyprowadzę tutaj, niekoniecznie związanymi z kulturą czy z filmem. Tak, żeby pogadać o życiu, o różnych innych rzeczach niż filmy. Aczkolwiek i tak pewnie filmy i seriale i szeroko pojęta popkultura będzie tutaj gdzieś takim kręgosłupem, bo to jest coś, czym oddycham w dużej mierze. Na przykład teraz oglądam po raz kolejny, powtarzam sobie serial The Shield, po polsku Świat Gliniarzy, który jest moim zdaniem wybitnym serialem policyjnym, kryminalno-sensacyjnym, który bardzo Wam polecam, zwłaszcza jeżeli podobało Wam się na przykład Breaking Bad, albo inne seriale, gdzie głównym bohaterem jest... jednym z głównych bohaterów jest antybohater. Postać, która popełnia dużo błędów albo robi dużo złych rzeczy. Bo w The Shield jednym z głównych bohaterów, bo tam jest bohater zbiorowy, rzecz dzieje się na posterunku policji w fikcyjnej dzielnicy Farmington w Los Angeles i opowiada między innymi o jednostce specjalnej takiej do nazywającej się Strike Team, czyli grupa uderzeniowa, eksperymentalnej jednostce przygotowanej do walki z gangami i z narkotykami i z bardziej zorganizowaną przestępczością w Los Angeles, czy w Farmington. I ta grupa uderzeniowa z Vickiem Mackey na czele, ich szefem, liderem, no ma za paznościami dużo, dużo złych rzeczy. Tu sobie coś tam uczkną od dealerów jakiś hajsik, tutaj wezmą jakąś łapówkę, a tutaj kogoś za bardzo pobiją, tu podłożą jakieś dowody, żeby kogoś przyskrzynić, kto nie jest tak winny albo na kogo nie ma dowodów. I co ciekawe, wydaje się, że w tym serialu właśnie Vic Mackey i jego grupa będą takim głównym złym, bo w serialu jest jeszcze pozostałe postacie na posterunku są równie ważne, bo jest też kapitana Saveda, który próbuje przyskrzynić Vicka Mackey. Jest też duet detektywów, Dutch i Claudette Wims. Dutch Wagenbach i Claudette Wims, którzy próbują razem, którzy rozwiązują zagadki kryminalne, takie bardziej tradycyjne sprawy kryminalne, gdzie na przykład w pierwszym sezonie muszą złapać seryjnego mordercę, seryjnego gwałciciela i mordercę. Co jest w ogóle fantastycznym wątkiem, który kulminuje się w niesamowicie ciekawym odcinku, bodajże 11, gdzie Dutch ma konfrontację z tym seryjnym mordercą i to jest taka bardzo fajna psychologiczna gra, ale nie taka pretensjonalna, to nie jest takie przesadzone, nie jest to taki Hannibal Lecter, tylko to jest takie bardzo przyziemne, bo ten seryjny morderca próbuje go wyprowadzić z równowagi i analizować tak, żeby go upokorzyć, no a Dutch musi sobie z tym poradzić i no jakoś go przyskrzynić, no i czy to mu się udaje, to już Wam zostawiam do obejrzenia, ale jest to fantastyczny odcinek i bardzo taki, kończący się bardzo fajnym, takim subtelnym, czy takim małym, emocjonalnym kopem w brzuch, czy ciosem w brzuch, który jest, no jest cudowny, to jest jeden z moich ulubionych wątków w tym serialu, ale do niego jeszcze wrócę. A Vic Mackey, no właśnie, jego grupa uderzeniowa, wydaje się, że oni są takimi przestępcami, totalnymi złoczyńcami, bo robią bardzo, bardzo złe rzeczy już od pierwszego odcinka. I co ciekawe, inaczej niż Breaking Bad, czy nawet Rodzinie Soprano, W Rodzinie Soprano to jest trochę inaczej też, ale w Breaking Bad czy w innych serialach, gdzie mamy takiego głównego bohatera, czy takiego jednego z głównych bohaterów, który jest takim trochę bandziorem. The Shield robi tak, że zaczyna od takiego mocnego uderzenia, gdzie pokazuje Vika właśnie od tej strony bardzo złego kolesia i w trakcie serialu pokazuje nam, wydaje się, wiesz, takie masz wrażenie, jak oglądasz, że kurwa, to będzie, co za chuj, nie? Ale zdajesz sobie sprawę, że jest czarujący też, bo jest, on jest takim cwaniakiem, takim trochę Bruce'em Willisem, trochę takim, takim trochę brudnym Harrym, czyli takim, takim klasycznym dosyć twardzielem, ale z takim z uśmieszkiem, rzucając sarkastyczne teksty. Z łatwością podrywającym kobiety i tak dalej. I ten czar jest taki łatwy do kupienia, w sensie łatwo go polubić. Jest łatwo zrozumieć, dlaczego ludzie go lubią. I z czasem on też w serialu twórcy pokazują nam jego i jego drużynę jako postacie, które nie są tak dosłownie czarne, tak złe. Że to nie jest takie czarno-białe, że oni rzeczywiście też oprócz tego, że sobie uszczą rzeczywiście jakiś hajsik dla siebie, pieniążki dealerom podpierdolą i na swoje konto, to robią też dobre rzeczy i mają sumienie, mają jakieś tam zasady moralne i rzeczywiście zależy im na tym, żeby dbać o spokój w swojej dzielnicy, w swoim mieście, i jeżeli jest jakiś bandzior do przyskrzynia, który jest rzeczywiście podły, to oni są, mają go na oku i chcą go dorwać. Ale mimo to nie jest tak, że serial potem, że serial ich próbuje wybielić. Zdałem sobie sprawę właśnie oglądając teraz, że bo jestem teraz na czwartym sezonie, a serial ma 7 sezonów. Teraz w czwartym sezonie zaczyna się jazda bez trzymanki powoli. Zdałem sobie sprawę właśnie, że to jest serial, który nie próbuje wybielić, nie sprawia, że nie bagatelizuje ich złych uczynków potem. Nie ma tak, że tak naprawdę to, co oni zrobili, to miało jakieś tam dobre efekty, czy dobre skutki, czy tak naprawdę to, co zrobili, to nie było aż takie złe, bo to komu to, nie wiem, ten gość, któremu to zrobili, to tak naprawdę był większym chujem niż oni, nie? Albo coś takiego. Nie, nic z tych rzeczy. Bo w Breaking Bad trochę tak mamy, że wszystko, co robi Walter White bezpośrednio, to robi ludziom gorszym od siebie zazwyczaj. Jak dochodzi do śmierci dziecka w jednym z ostatnich sezonów, to też nie jest to wina Waltera do końca. To znaczy on nie doprowadza do śmierci tego dziecka. Jest niejako niesiony prądem rzeki, która już którą sam popchnął, do której sam wszedł. Które jest częścią ewidentnie, ale nie jest to jego wina do końca, nie? A w S.H.I.E.L.D. jest inaczej. W S.H.I.E.L.D. jest tak, że im dalej, jest pewien czas właśnie w serialu, kiedy ich największe występki gdzieś tam schodzą na dalszy plan i wydaje się, że może już o tym zapomnieli, może nie ten, ale potem to wszystko wraca i zwraca ze zdwojoną siłą i okazuje się, że to, co zrobili na początku, co wydawało się, że jest złe, jednoznacznie, okazuje się, twórcy nakreślają to nam jako jeszcze gorsze. A może nawet nie tyle jeszcze gorsze, to po prostu dają nam szerszy kontekst dla tego i pokazują, że to miało ramifikacje, że to miało skutki, efekty, które były, które pokazują, jak bardzo złe to było po prostu. Nie chcę mówić, co się tam wydarzyło. To już się dzieje w pilocie, w pierwszym odcinku serialu, więc jeżeli obejrzycie, sięgniecie po pierwszy odcinek, to zobaczycie, o co chodzi, o czym mówię. O nie chcę mówić, bo to jest fajnie pokazuje trochę ten serial. W pierwszych odcinkach to się dzieje, tak, po pierwsze odcinki sięgniecie. Co polecam, jeżeli lubicie filmy sensacyjne, filmy Michaela Manna, trochę The Wire, czyli po polsku to było Prawo ulicy chyba, serial HBO, też bardzo ciekawy. Bo The Wire i The Shield to są takie jakby dwie strony tej samej monety. The Shield też jest bardzo realistyczne i takie przyziemne, brudne i takie brutalne, nie tylko w sensie, że jest krew i tak dalej, ale też w takim przedstawieniu rzeczywistości jest bardzo dosadne. Mamy tutaj dużo brudnych domów, brudnych ludzi, narkomanów i tak dalej. I oczywiście to nie jest tak, że to jest tylko taka pokazana właśnie krew, pożoga, wszystko jest złe i świat jest zły i tak dalej. Nie, bo to właśnie jest piękne w tym, że tu są takie elementy bardzo ludzkie i pokazane są bardzo takie ludzkie i przyziemne historie w tym. Bo tak naprawdę każdy odcinek to jest złożony właściwie z trzech elementów, z trzech wątków. Jest wątek grupy uderzeniowej, czyli Wikamaki i jego ekipy. Jest wątek kryminalny, właśnie z Dutchem i z Claudette, którzy mają coś tam do rozwiązania. Nie zawsze to jest jakiś spektakularny wątek, a czasami to są bardzo proste sprawy, bo tam kogoś postrzelili, albo nie wiem, coś ukradziono. Nie, to oni się zajmują zabójstwami, więc kogoś postrzelili, coś tam, kogoś porwali, coś tam, nie? A czasami to są bardziej spektakularne, właśnie jak z seryjnym gwałcicielem, mordercą. W trzecim sezonie zresztą ścigają takiego gościa, seryjnego gwałciciela, którego gra Jezus Maria. Zapomniałem się. Agent Coulson. Clark Gregg. O właśnie, Agent Coulson z filmów Marvela i z seriali Marvela. Agent Coulson z The Shield. No, a teraz w ogóle w czwartym. No dobra, to jest najpierw tak, i struktura. I trzecim wątkiem w odcinkach zazwyczaj jest też wątek krawężników, czyli takich policjantów, którzy zwykłych mundurowych, którzy jeżdżą radiowozem i rozwiązują takie bardzo przyziemne sprawy w stylu tu się pokłócili sąsiedzi, tu coś tam. Tutaj jakiś sklepikarz narzeka, że prostytutki mu się wałęsają pod oknem, tutaj. Jakaś babka ma problem, bo dwóch facetów ją kocha i walczą o siebie, i tak dalej, i są zamieszanie jest. I to jest fajne, bo historia grupy uderzeniowej i Strike Team jest taka bardzo sensacyjna, jest taka thrillerowa, jest bardziej filmowa po prostu, jest bardziej dramatyczna. Historie kryminalne z Dutchem i z Claudette też są dość wyjątkowe. Choć są bardziej przyziemne. Taka jest pewna gradacja, nie? Ta grupa uderzeniowa jest taka bardziej filmowa, Dutch i Claudette mają takie sprawy bardziej gdzieś pomiędzy. No, a ta historia krewetników jest taka bardzo obyczajowa zazwyczaj. Choć też nie zawsze, ale zazwyczaj jest takie, że to są takie bardzo proste historie gdzieś tam z ulicy. I to jest fajne, bo to nadaje takiego kontekstu całości i nadaje takiego poczucia, że ten świat to nie jest tylko jakaś dramatyczna, wielka walka skorumpowanych gliniarzy z gangsterami i z dobrymi policjantami, tylko to, że to jest taki prawdziwy świat, że to jest jakiś tam szersza rzeczywistość, że to nie jest takie zamknięte. I to jest bardzo fajne. Poza tym te drobne historie też są naprawdę fajne czasami, bo na przykład dochodzi do tego, że jest bardzo fajny wątek o konflikcie, bo to serial powstał bodajże w 2002 roku, więc tam chyba w drugim albo trzecim sezonie, w trzecim sezonie chyba, jest motyw, gdzie. Nie, w drugim sezonie jest motyw, gdzie dochodzi do konfliktu między sąsiadami, gdzie jedna kobieta jest czarnoskóra, a jej sąsiad to muzułmanin, nie? I ona ciągle na niego nasyła policję, bo boi się, że on jest terrorystą, nie? I tam dochodzi do krwawego zakończenia tej historii. Nie powiem jakiego, ale krwawego. I to też jest bardzo ciekawy komentarz dla ówczesnej sytuacji w Stanach, zresztą w sumie może nawet do obecnej. W sumie taka, która się przeniosła trochę też na nasz grunt. Bo te niepokoje chyba tylko wzrosły. No, albo taka bardzo właśnie fajna historia o takiej grubej, białej dziewczynie, która romansuje z jednym czarnym kolesiem. I jej były chłopak też czarny jest o nią zazdrosny i zaczyna się przypieprzać i właśnie walczyć o nią z tym drugim kolesiem, z tym jej chłopakiem. I to jest też bardzo fajny, prosty wątek gdzieś tam trochę w tle, który się rozwija bodajże na przestrzeni dwóch odcinków. I też fajne, że to nie jest tak, że one są jeden po drugim. Ten odcinek, ten wątek wraca tam po kilku odcinkach dopiero z powrotem i zostaje rozwiązany. Bo wydaje się, że w pierwszym odcinku już jest rozwiązany, ale potem to wraca. I jest to strasznie fajne, bo to jest taka bardzo prosta historia, a też pokazuje taką rzeczywistość brutalną, no brutalną to może za dużo powiedziane, taką właśnie bardzo brudną trochę. No. Takie właśnie ta miłość taka, ona jest taka zabawna i śmieszna w tym, ale tam też jest taki pewien podskórny niepokój, czy taki pewien brud, który wychodzi w końcu. No. No i właśnie. A jednak udało mi się trochę powiedzieć o tym The Shield. Generalnie fantastyczny. No, ten serial jest cudowny, ja go uwielbiam. I on jest bardzo, znaczy bardzo, jest mocno oparty, czy jest w nim dużo zwrotów akcji. Chociaż na początku jest bardzo, to mój kolega Michał ostatnio mi powiedział, że on nie mógł się przebrnąć, obejrzał pierwszy sezon i dalej mu się nie chciało, bo tak wydawało mu się, że nie wie po co, nie? Bo tam nie ma, wydaje się, że tam nie ma takiego wątku przewodniego, nie? Że to nie jest takie właśnie jak w Breaking Bad, czy nie wiem, w Zagubionych, czy w Grze o Tron, coś, że tam jest jakiś wątek, jakaś fabuła, czuć od początku, że tam jakaś jest fabuła wielka, bo nie ma. The Shield przez pierwsze 2-3 sezony jest mocno, mocno epizodyczny. To znaczy tam jest wątek na sezon i jest pojedyncze odcinki mają swoje wątki. Nie? W każdym jednym odcinku jest nowa sprawa, nowy ten. Nie? Czasami to się rozciąga. Ale to nie jest takie sztuczne, nachalne, że okej, okay, teraz jest ten jest nowy odcinek, nowa sprawa, jakby status quo wraca do normy, wszystko jest, wiesz, że tam jakby to, co się wydarzyło w poprzednim, w ogóle nie ma znaczenia, teraz to jest nowy odcinek i nowa, to jest, można oglądać na wyrwane z kontekstu w ogóle. Nie, bo tam te wątki cały czas się przewijają w tle i one powoli się rozwijają, buzują, wybuchają, gdzieś tam się, to jest taki efekt kuli śniegowej, nie? Która jest na początku, jest taka malutka, zaczyna się wielkim uderzeniem, potem ona jest taka malutka, gdzieś tam w tle się toczy, 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 toczy i gdzieś tak to zaczyna wybuchać pod koniec trzeciego sezonu, jest taki pierwszy duży właściwie taki powiedziałbym cios dla bohaterów. Oczywiście po drodze dzieją się różne inne rzeczy, ale to jest tak, że te wątki, ten narastający niepokój z pierwszych odcinków gdzieś tam wraca pod koniec trzeciego sezonu i potem w czwartym znowu wraca i pod koniec czwartego, czy w trakcie czwartego, jeszcze sobie przypominam ten czwarty, ale w trakcie czwartego znowu to się tak jakby jeszcze powiększa, jeszcze buduje, no i w piąty, szósty, siódmy to już jest jazda bez trzymanki, to już jest totalnie oczywiście tam są jeszcze inne wątki, ale przede wszystkim ten główny wątek grupy uderzeniowej, ich problemów i korupcji i tak dalej, to jest to, co trzyma te trzy ostatnie sezony w ryzach i tak napędza je najbardziej. Jest niesamowicie dobrze zrobione, niesamowicie dobrze napisane. To jest adrenalinowa jazda bez trzymanki, bo ogląda się postacie, które się przez te 3, 4, 5 sezonów polubiło i mówię tu o wszystkich postaciach na posterunku i one są stawiane przeciwko sobie. I to się dzieje już wcześniej, już w drugim sezonie, już w trzecim sezonie, już w pierwszym sezonie nawet, nie? I ogląda się, jak one stają przeciwko sobie i muszą... No nie wiesz, komu kibicować do końca, nie? Bo na przykład Vic jest bardzo czarujący, tak jak mówiłem, i też robi dobrą robotę czasami, no ale nie jest dobrym gościem do końca. Jest dość podły. Potrafi być naprawdę podły i manipulatywny. I to jest fajne, bo nie wiesz do końca, jak się do niego ustosunkować i to nie jest takie proste, jak go odebrać. I to pozostawiam wam do obejrzenia. Jeszcze jakiś taki bardziej koherentny materiał zrobię. Powiem tylko jeszcze na koniec tego wywodu na temat The Shield, że w The Shield jest jeden z najciekawszych wątków gejowskich, jaki widziałem w filmie i telewizji. Moim zdaniem. Jest wątek jednego z policjantów, który okazuje się być gejem i jak on sobie z tym radzi. To moim zdaniem jest bardzo ciekawe. Też nie tak nachalnie, nie łopatologicznie, nie jest taki wymuszony i nie daje jednoznacznych odpowiedzi nigdy na temat tego, czy to jak on do tego podchodzi, to jest dobre, czy złe, czy jak powinno się zachować. I drugi wątek to jest wątek. No nie chcę tutaj powiedzieć za dużo. Jest wątek gwałtu w tym serialu, który jest bardzo mocny, ciekawie poprowadzony. I myślę, że nie spodziewacie się, po usłyszeniu, że jest wątek gwałtu w tym serialu, nie spodziewacie się, co to oznacza. Jeżeli ktoś przewidzi, co to za wątek gwałtu, to możecie napisać w komentarzach, że wow, wiedziałem, o co chodzi. Ale nie piszcie tylko jaki, co to jest za wątek. Że wiedziałem, o co chodzi i w ogóle ten, przewidziałem wszystko. Ale nie sądzę. I myślę, że to jest tak fantastycznie poprowadzony wątek, taki bardzo też, bardzo subtelny ostatecznie. I taki bardzo wewnętrzny. To jak pokazuje bohatera, który się z tym, czy też bohaterkę, czy bohatera, nie będę mówić, który się z tym zmaga, jest bardzo... bardzo ciekawe i bardzo wewnętrznie pokazane. Nie jest to takie ostentacyjne. Nie ma tam wielkich monologów za dużo. W ogóle to jest esencja Shield właśnie, że tutaj nie ma za dużo wielkich monologów, jakichś takiej przesadnej melodramatyzacji i tak dalej, tylko właśnie to jest takie bardzo subtelne i realistyczne. I to też jest... wynika z tego, jak ten serial jest nakręcony. Bo on jest nakręcony trochę w takim stylu Dogmy 95. O Jezus, mój kark, po mnie. W stylu Dogmy 95. Nie wiem, czy wiecie, to jest taki był manifest, pod którym podpisał się m.in. Lars von Trier. No chodziło tam o to, to jest taki, to jest stary taki ruch w... Stary jak stary, no, z lat 90. Ruch w kinie... skandynawskim? Duńskim? Skandynawskim? No nie? Tak? Dobrze mówię. Bo von Trier to jest Duńczyk chyba. No, w kinie, w którym chodziło, jakby manifestem tym było właśnie, żeby nie używać muzyki w filmie, w sensie soundtracku, tylko muzykę, która jest w scenach. O ile dobrze pamiętam, żeby kręcić bez dodatkowego oświetlenia, tylko naturalnym oświetleniem. Chyba bez użycia statywów i tak dalej. No i The Shield jakby nie nachalnie, nie zmusza, jakby to nie jest takie, że to jest taki super artystyczny serial, w pewien sposób wpisuje się, znaczy w dużej mierze wpisuje się w zasady tego manifestu, bo też jest kręcone z ręki, właściwie tylko z ręki, jest kręcone... Wydaje mi się, że przy naturalnym oświetleniu w większości, albo takim, które udaje naturalne oświetlenie, nie ma tam takich obrazków przesadnie takich wycyzelowanych, wyrzeźbionych światłem, gry światłocienia w takiej stylu, nie wiem, Richarda Dickinsa czy kogoś. To jeżeli jest oświetlenie, jeżeli są ładne kadry, są ciekawe kadry, bo kadrowanie przez to, że to jest takie bardzo dokumentalnie nakręcone, to prowadzi do tego, że te kadry czasami są takie bardzo ekstremalne, takie bardzo nietypowe, niefilmowe. Tutaj, że właśnie na przykład bardzo często wykorzystywane są odbicia bohaterów w lustrze czy w drzwiach, jakieś odbicie w zderzaku, jakaś taka przekrzywiona kamera, gdzieś tam kręcone zza okna, zza drzwi, gdzieś tam zza barierki. Takie bardzo trochę cinema verite, trochę takie podglądana operatorka, nie? Taka właśnie dokumentalna. I to daje bardzo też ciekawy efekt i dodaje tego takiego naturalistycznej atmosfery temu wszystkiemu, że to nie jest tak po prostu, że oglądamy ten film czy ten serial, ale że gdzieś tam stoimy z boku i obserwujemy to, co się dzieje, nie? Ale to nie odbiera temu emocji, mimo wszystko, bo jest tam tyle się dzieje i aktorzy są tak dobrzy, że trudno się nie wkręcić w to. No przynajmniej ja uwielbiam ten serial i oglądam go po raz drugi. W czwartym sezonie pojawia się Glenn Close i Anthony Anderson, dobrze. To jest ten śmieszny grubasek czarny z filmów Bartkowiaka, Andrzeja Bartkowiaka, na przykład Romeo musi umrzeć, i z paru innych filmów. A przede wszystkim znany jest jako taki śmieszny grubasek. A w tym serialu gra takiego tak naprawdę ulicznego Kingpina, nie? Jak Kingpina z filmów w seriali Marvela, z Daredevila. Taki wiesz, taki manipulatywny, cwany, przebiegły gangster, nie? I no to jest cudowne. To jest fantastyczne, zwłaszcza jak znasz go z takiej szufladki właśnie takiego śmiesznego grubaska. A w pozostałych rolach grają ludzie, których raczej nie kojarzycie, chociaż gdzieś tam na drugim planie, no, na przykład Michael Chiklis, czyli Vic Mackey, Michael Chiklis grał The Thinga, w Bena Grima w Fantastycznej Czwórce Tima Storego, tej poprzedniej Fantastycznej Czwórce, tej starszej, i w paru jeszcze innych rzeczach. No a Walton Goggins chyba teraz się zrobił najpopularniejszy. W Hateful Eight na przykład, w Nienawistnej Ósemce grał Quentina Tarantino, tego takiego rasistowskiego szeryfa, który dotrwał do końca filmu z Samuelem L. Jacksonem. No jest fantastycznym aktorem też. No i dużo, ale dużo właśnie dużo postaci na drugim planie pojawia się takich, czy nawet na trzecim gdzieś tam w epizodach pojawia się takich znanych twarzy, kojarzonych twarzy. Na przykład Frank Grillo w pierwszym sezonie jest jednym z policjantów, takich krawężników, nie? Jest właśnie Clark Gregg, jest Kristen Bell się pojawia w jednym epizodzie, pojawia się Sung Kang, czyli Han z Szybkich i Wściekłych, nie? Także no jest dużo tych, no ale to, że tam główni bohaterowie nie są rozpoznawalnymi twarzami szczególnie, to tylko dodaje temu serialowi moim zdaniem. A trochę też mnie smuci, bo są naprawdę fantastyczni aktorzy, a przynajmniej fantastycznie wypadają w tym serialu. I szkoda, że nie zrobili potem większej kariery. No niestety. Ale polecam wam bardzo. I zanim zacznę narzekać na Spidermana za chwilę, to polecam wam bardzo ten serial. I nakręcę pewnie o nim jakieś takie konkretne wideo polecjankowe, polecjanki Janek Steifer, polecam janeksteifer.pl.com.net, gdzie będę gadać do kamery w bardziej egzaltowany sposób, ładnie oświetlony. Ale tak pomyślałem, że w sumie fajnie byłoby zacząć czymś pozytywnym tutaj ten odcinek. O co chodzi? Chciałem ponarzekać na Spidermana, bo nie wiem, wyszedłem z kina po Spidermanie Far From Home, daleko od domu. Wyszedłem z kina całkiem zadowolony. W sensie byłem taki, czy to było fajne, czy to nie było fajne, taki, nie byłem do końca pewny. Nie potrafiłem jednoznacznie stwierdzić. Wydawało mi się, że mi się podobało i takie miałem wrażenie, że to jest film, który jest sympatyczny, ale coś mi tam nie grało, coś mi nie pasowało, coś mi nie wiedziałem, nie potrafiłem jakoś tak składnie się o nim wypowiedzieć i nie wiedziałem dlaczego. I ostatni raz pamiętam, że tak miałem, kiedy wyszedłem z Star Wars Force Awakens. I też wydawało mi się, no, że spoko jest film, ale nie wiem czemu, coś mi w nim, jakby nie potrafię powiedzieć, o co ten, co w nim jest, nie? Czy co w nim fajnego. I potrzebowałem czasu, żeby sobie przetworzyć troszkę. I tak samo miałem właśnie teraz ze Spider-Manem, że zdałem sobie sprawę, że to jest fajny, sympatyczny film, który jest straszną wydmuszką. Że on jest tak fajnie skonstruowany na tyle, żeby... Na tyle dobrze, żeby na tyle sprawnie, żeby go oglądać i nie przejmować się myśleniem za dużo, bo emocjonalnie on tam wydaje się całkiem działać. Jest taki kolorowy i ma takie emocjonalne rzeczy niby. Ale poza tym nie styka. I dlaczego nie styka, no to powiem za chwilę, bo to tak. Przede wszystkim chcę powiedzieć, no jeżeli ktoś tutaj myśli, że nie będzie spoilerów, no to będą. Bo nawet to, jeżeli. Nawet jeżeli ktoś by to włączył, a nie sądzę, żeby to ktoś włączył zupełnie przypadkowy, to moja recenzja jest taka, że to jest sympatyczny film, ale wydmuszka i jestem nim zawiedziony ostatecznie. I nie jest to dla mnie film o Spider-Manie. I dlaczego? No to zapraszam do spoilerów. Fabuły w sumie nie wiem, czy wam streszczać, no znacie fabułę, nie? Oglądaliście zwiastun, oglądaliście film. No jeżeli nie chcecie oglądać filmu, oglądaliście zwiastun, a chcecie posłuchać, co powiem, no to w skrócie tak, jest sobie Spider-Man, on chce wyrwać MJ, swoją koleżankę z klasy, jadą na wakacje z klasą, znaczy taką nie w klasę, na wycieczkę, z wycieczką klasową jadą do Europy, nie? No i on tam chce ją wyrwać, nie? No ale po drodze trafia na niego Nick Fury, znaczy no, kontaktuje się z nim Nick Fury, czyli szef agencji dawnej, już nieistniejącej obecnie w świecie Marvela, agencji The Shield, znaczy Shield. Nie mylić z tym serialem Światłowniarze, bo to nie jest to samo. I kontaktuje się z nim i mówi, że jest zagrożenie, Peter Parker, Spider-Man, musisz mi pomóc, bo jest zagrożenie. I tu jest pan Quentin Beck z innej rzeczywistości i to jest pan Mysterio, tak go nazywają koledzy Petera Parkera i on też go tak nazywa. I potem Mysterio też się tak nazywa sam. I mówi, Mysterio mówi, słuchaj, pomóż mi Peter Parker, Spider-Man, PL, znaczy US, EU, w Europie Spider-Man, pomóż mi, bo musimy polecieć, znaczy, bo przyleciały tutaj za mną, znaczy z mojej ziemi, bo ja jestem z innego wymiaru i przyleciały tutaj żywiołaki takie, ognisty i wodnisty i piaskowy i jakiś tam jeszcze jest czwarty żywiołak, ten zespół pewnie, no ale nieważne. No i oni muszą pokonać jeszcze ostatniego żywiołaka, bo podczas wycieczki atakuje ten w Wenecji, atakuje ten wodnisty żywiołak i Spider-Man go pokonuje z pomocą Mysterio i tam się poznają i potem muszą pokonać tego najsilniejszego, najgorszego żywiołaka, ognistego. Jak Feniks z popiołów zrodził się na nowo. To chyba Leroy śpiewał tak też. No i spoko, nie? I potem Mysterio okazuje się zły. Tak naprawdę, co nie jest zaskoczeniem dla ludzi, którzy znają komiksy, okazuje się być zły, nie jest żadnej alternatywnej rzeczywistości, jest po prostu zły i wszystko to ukartował i chce się zemścić, znaczy nie chce się zemścić, ale jest zły, bo Tony Stark był dla niego niemiły i ten i no i co, i chce zrobić łobudu i Peter Parker, Spider-Man, PL US musi go pokonać, znaczy musi go powstrzymać w Europie, żeby było inaczej niż w innym filmie o Spider-Manie. Spider-Man nie w Europie, Spider-Man w USA. Tak się nazywał tytuł któregoś filmu poprzedniego. No i to tyle, nie? I koniec, i napisy końcowe. No i tam, no i Spider-Man musi rozkochać tą MJ w sobie, nie? Także tam, wiecie, miłość, przygoda, prezerwatywy, te sprawy, nie? Dużo jest miłości w tym filmie, ale to taka miłość. Taka miłość powierzchowna. Napiłem się, bo będę teraz mówił więcej. Nie wiem nawet od czego zacząć. Od tego, co mi się nie podoba. Zacznę chyba od tego głównego wątku romansowego. Nie, może nie od romansowego. Zacznijmy po kolei od wątku superbohaterskich. Czyli wątku Mysterio. No fajnie. Jake Gyllenhaal jest świetny w tej roli. W sensie jest bardzo czarujący. Jest bardzo czarujący. Potem jak już się okazuje, że jest zły, no to jest takim trochę typowym złym gościem, że tam krzyczy i się złości i tak dalej. Ale podoba mi się to, bo w komiksach Mysterio jest takim, jest gościem od efektów specjalnych, nie? Tak jak w tym filmie FX. Jest gościem od efektów specjalnych i działa sam. A tutaj jest tam wynalazcą, który pracował dla Tony'ego Starka. No i ma za sobą ekipę ludzi, którzy też są wzgardzeni, zostali przez Tony'ego Starka, nie? I mają żądzę jakieś tam zemsty, czy żądzę pieniędzy, czy czegoś tam. W sumie tak naprawdę nie do końca wiadomo, co oni chcą. Czy oni chcą się zemścić na Tony'em Starku, czy co oni chcą zrobić. No ale to już jest taki inny problem też. Ale fajne jest to, że on ma tą ekipę i nie działa sam, ale ma... I fajne jest to, że jest taki przedstawiony trochę jak taki reżyser, nie? Taki artysta. Fajna jest taka scena jednak, gdzie on tam przygotowuje choreografię dla tej swojej manipulacji, iluzji, którą przygotowuje, gdzie tam walczy z potworem i razem ze swoją ekipą przygotowują hologramy i tak dalej, i tak dalej. I on tak chodzi, wiesz, przed wszystkimi i tak mówi, no tutaj przyspiesz trochę, tutaj dodaj tego, tutaj ma być trochę, dodaj mi pelerynę, tak żeby mi powiewała coś tam, nie, make-up, że ten, tutaj Scarlett Johansson mnie całuje i Robert Downey Jr. mówi, że jestem fajny i Mel Gibson daje mi Oscara, nie, coś tam, coś takiego, nie. Jakoś tam, tak parafrazuję. Ale że, i to jest fajne, podoba mi się to, że on jest, że ma ten taki moment, gdzie jest taki bardzo jest artystą takim, nie? Że to taka jest jego sztuka, ale żałuję, że to nie jest poprowadzone jakoś bardziej, bo to jest tylko taki jeden moment, gdzie on jest takim artystą, nie? Że to nie jest tak, że on patrzy na to, to byłoby fajne, gdyby on rzeczywiście patrzył na te swoje działania właśnie jako na takie swoje dzieło sztuki, żeby on był takim trochę nawiedzonym artystą w tym wszystkim. A tak nie jest. On jest... tylko takim artystą przez chwilę, no bo jest inżynierem. I wydaje mi się, że jakby jednak zostawić ten motyw, że on był tym, że on był gościem od efektów specjalnych, to byłoby znacznie ciekawsze, bo można byłoby właśnie tak to ugryźć w taki trochę inny sposób. A to jest kolejnym jakimś tam inżynierem. Oczywiście w świecie Spidermana jest dużo naukowców, którzy tam coś namieszali, czy przedsiębiorców, jakichś ludzi tego typu, takich ludzi nauki, którzy coś tam namieszali i zostali super złoczyńcami. No ale właśnie dlatego po co robić kolejnego z postaci, która nie była kimś takim, nie? Ja nie pamiętam dokładnie, jaki Mysterio był w komiksach, ale on, o ile dobrze pamiętam, on był takim pyszałkowatym, trochę narcystycznym właśnie gościem, który chciał być w świetle reflektorów, nie? Który chciałby, miał taką żądzę sławy, nie? Żądzę bycia kochanym. I tutaj trochę to jest, ale to bardziej wygląda tak, jakby on miał tą żądzę bycia kochanym z tego, że go nikt nie słuchał, że nikt go nie poważał. No nie? I on mówi, bo on mówi w filmie taki ten tekst, że o, w dzisiejszych czasach, jeżeli nie masz peleryny i nie latasz, to nikt cię nie słucha, nie? Mają cię w dupie wszyscy. I trochę to tak wygląda, jakby on był po prostu wzgardzony i teraz, wiesz, i teraz mówi, dobra, to ja chcę być ten, chcę, żeby ktoś tam jednak mnie dodał do znajomych na Facebooku, tam przesunął w prawo na Tinderze i dlatego to zróbmy, nie? Ale nie wiem. Nie wiem, jakie są jego motywacje do końca i trochę mnie to martwi. Trochę mnie to martwi i tak ostatecznie nie byłem w stanie w ogóle go polubić bardziej. Bo w Homecoming, w poprzednim Spider-Manie Marvela, no był fantastyczny Vulture, który miał bardzo konkretne motywacje, bardzo przyziemne motywacje w gruncie rzeczy i bardzo takie no, normalne, no nie? Chciał się nachapać, takie bardzo zrozumiałe, nie? Chciał się nachapać hajsu, chciał tam ukraść coś i przetworzyć to, przerobić. Żeby mieć pieniążki na rodzinę i na życie i na spokojne życie, nie? Taki Walter White trochę, nie? Marvela. I to było spoko, to było fajne. Oprócz tego Keaton świetnie grał i tak dalej. No a tutaj nie do końca wiadomo. Ten wątek, co też się łączy z innym moim zarzutem, że jest dużo akcji. Trochę za dużo akcji. Zwłaszcza w tej pierwszej części filmu. Znaczy za dużo akcji takiej niepotrzebnej. Bo zwrot akcji z tym, że Mysterio jest złym gościem, jest tylko takim pierdnięciem, nie? Że to jest takie, to nie ma żadnej wartości dla widza, że się okazuje, że on jest złym gościem, bo wydaje mi się, że po pierwsze, że trochę za słabo jest podbudowane to, że on jest fajny. Jest jedna scenka taka krótka, gdzie Peter Parker mówi Mysterio, temu Quentinowi Beckowi, że jego koledzy mówią na niego Mysterio i on też tak mówi na niego Mysterio. I Quentin Beck jest taki zdziwiony tym, nie? Ale potem znowu wracają do tego i jak Peter Parker coś tam tłumaczy Nickowi Furiemu i mówi, no tak jak pan Quentin, czy tam pan Beck powiedział, a Quentin Beck mówi, hi, Mysterio. Nie? I się uśmiecha do niego. I to był taki fajny moment, taki hej, taki, że on pokazuje, że ten Mysterio jest takim spoko gościem, nie? Że on tak, wiesz, taki hej, kumam, jakby nasz taki inside joke, nie? Że ja jestem taki, wiesz, tylko my to rozumiemy, nie? Ja jestem Mysterio, ha, 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 nie? Taki śmieszny ten, nie? Że się tak rozumiem, taki starszy brat dla niego, nie? Taki starszy brat czy starszy wujek, jak to opisywali niektórzy, nie? I to było fajne, ale brakowało mi takich scen. No była tam jedna scena, gdzie oni mają takie, tak sobie gadają jakby od serca trochę z Peterem, co też jest fajne, ale nie czuć tam wtedy za bardzo takiego fajnego wujka Quentina Becka. No ale i o co mi chodzi, że on jest, to jest trochę niewykorzystane i wydaje mi się, że to jest taki zwrot akcji dla samego zwrotu akcji. To nie ma żadnej w tym wartości dla widza, że mamy pierwszą dużą scenę akcji, czy chyba w ogóle pierwszą w filmie, gdzie jest atak jednego z żywiołaków, czyli wodnego żywiołaka, kiedy oni się poznają z Mysterio, Spider-Man Mysterio. I to jest spoko. I to myślę, że mogłoby zostać w taki sposób, ale widz, wydaje mi się, że fajnie by jakby się dowiedział wcześniej o tym, że Mysterio jest złym gościem i ma niecne plany, bo już ta druga scena z żywiołakiem ognistym, który ma być taką, jest taką niby wielką kulminacją, takim wielkim głównym przeciwnikiem, a jest oczywiście iluzją Mysterio, to jest takie, to już jest trochę nuda, nie? Bo ja jako widz, który znam komiksy, wiem, że on jest zły na bank, A dla widza innego, no to może być trochę ekscytujące, ale wydaje mi się, że nawet przeciętny, zwykły widz zdaje sobie sprawę, no że minęło, nie wiem, pół godziny, 40 minut filmu i to nie może być koniec jeszcze, nie? A te żywiołaki są bardzo słabo zarysowane, że nie ma tak, że one mają jakąś taką mitologię gdzieś tam przedstawioną czy coś, nie? Że jakby, no nie ma wrażenia, wydaje mi się, nie będzie miał ktoś wrażenia, taki zwyczajny widz, nawet taki zwyczajny widz, który nie ma pojęcia o strukturze filmu, czy o tym, jak się pisze film, jak pisze się historię, to myślę, że nie będzie miał wrażenia, że o kurczę, one są ważne, te postacie, nie? Bo te postacie, te żywiołaki są jak taka, właśnie taka siła żywiołu, nie? Że taki huragan równie dobrze mógłby przejść, nie? I mogliby huragan próbować powstrzymać. Więc one nie są żadnym wartością tym. Inną, jedyną wyrazistą postacią, inną, poza Spider-Manem, jest właśnie Mysterio, nie? I to jest dosyć oczywiste, że on musi albo, nie wiem, okaże się zły, albo stwierdzi, że jednak chce coś złego zrobić, albo że coś tam, nie wiem, oszaleje. No wiecie, nie? Że jakby to jest dosyć, wydaje mi się dosyć oczywiste, że on musi się okazać zły, nie? Niezależnie od tego, czy znasz materiał źródłowy. I dlatego ta druga scena z żywiołakami, ta z żywiołkiem ognia, jest moim zdaniem strasznie pozbawiona emocji. Bo wydaje mi się, że no dlatego próbowali tam, bo tam pojawiają się postacie z tych przyjaciół Petera ze szkoły, i żeby takie wzbudzić poczucie, że ojej, może komuś się coś stanie, no ale nikomu się oczywiście nic nie dzieje, nie? Bo to są hologramy, bo tam no nie ma powodu, żeby myśleć, że coś się stanie, nie? W sensie nie ma chyba nawet po pierwszym ataku tego wodnego żywiołaka, nie ma chyba żadnego trupa, żadnego tam jakichś pogłosek o tym, że ktoś umarł, cokolwiek. No więc trudno myśleć o tym, że przy drugim ataku ktoś umrze, nie? Nie ma powodu, no nie ma trupów, nie ma zgonów, nie ma rannych, nie ma nic, nie? Wszyscy wychodzą z tego tak, nie? Bez żadnych problemów, nie? I szkoda, bo nie ma żadnych konsekwencji w tym. I dlatego przy tej drugiej scenie akcji trudno mi się było ekscytować, bo ona nie jest, ani ona nie jest spektakularnie ciekawie nakręcona, ani nie jest ona spektakularnie zadziwiająco Sensational Spider-Man nakręcona, ani nie jest, nie wiem, zabawna. Dlatego wydaje mi się, że albo ona powinna być, już tak nie chcę mówić, no, że ja bym napisał ten film lepiej, nie? Ale wydaje mi się, że ona powinna być właśnie ta. To, że Mysterio ma niecne plany, powinno być wyjawione wcześniej i wtedy w tym, od tego momentu oglądalibyśmy, jak Mysterio manipuluje Nickiem Furym i Spider-Manem i mielibyśmy takie poczucie, kurwa, Peter Parker, weź się otrząśnij, on tobą manipuluje, on ściemnia, ty się patrzysz, jak on się uśmiecha i pięknymi oczami Jake'a Gyllenhaala i maślanymi, robisz do niego maślane oczy, już tam się robisz cały, serce bije i kwestionujesz swoją seksualność. Albo to tylko ja, ale potem, wiesz, a my siedzimy na skraju fotelu i myślimy sobie, kurwa mać, co się stanie teraz, jak ten Peter Parker, co on robi tutaj, Jezus Maria, on mu oddaje te okulary, Ray-Bany Tonego Starka najlepsze, nie, i byłoby takie, wiecie, nie, były emocje jakieś, nie, a tutaj, no tak se walczą, nie, po prostu, nie, i no i tyle, nie, i to jest słabe. Ewentualnie inna wersja mogła być taka, że też wiadomo, że Mysterio jest zły, że my wiemy jako widzowie, że on jest zły, ale jakby to jest na przykład trochę zabawniej pokazane, nie? Że widzimy już wtedy podczas tej akcji z żywiołakiem ognia, jak działają te maszyny Mysterio, nie? I myślę, że to też byłoby spoko, bo trochę by skróciło ten film, bo wydaje mi się, że jest przez to trochę za długi. No. I ktoś może powiedzieć, no dobra Janek, no ale ty wiedziałeś, że Mysterio jest zły i ten, i się w ogóle nie ekscytowałeś tym, że on mu oddaje te okulary, czy że on tam mu, że Peter Parker się tak daje kupić, zrobić w bambuku, nie? No tak, ale to też dlatego, że film jakby tego nie podbudowuje wcześniej, nie? Że to musiało być dramatycznie zbudowane, żebyśmy wiedzieli, żeby to działało w ramach historii, bo to, że ja tam wiem, że coś tam może się innego wydarzyć, no to wiesz, nie? A to musi być dramatycznie podbudowane, narracyjnie, żeby było jasne, że coś się może Peterowi Parkerowi stać. I to było też fajne na przykład, że... O, pardon. Odbiłem się. A to pewnie tego nie słychać nawet, że mi się odbiło. To ja nie wiem. Ktoś mi chyba napisał kiedyś gdzieś, że ja powiedziałem, że mi się odbiło. O, znowu mi się odbiło. Że mi się odbiło i tego w ogóle nie było słychać, czy czuć. Nie wiem. Czuć to na pewno nie. O czym mówiłem? O tym Mysterio. No i to mogło być fajnie strasznie, nie? Że wiesz, że my oglądamy tam, o, Peter Parker chce mu ścisnąć rękę, nie? Albo odwrócił się plecami do Mysterio, a Mysterio tam, wiecie, nóż wyciąga i chce mu zadźgać, nie? I my, o kurwa macie, jak, co się stanie teraz, nie? I Peter Parker się odwraca, a Mysterio chowa ten nóż szybko za pleca. Nie, wszystko spoko, Peter Parker, Spider-Man, USA.pl, UA, nie? Podróżuje po Europie Peter Parker. I to byłoby fajne. Znaczy, to byłoby ciekawsze. No nie mówię, że dosłownie to mieliby zrobić, to co mówię, bo to jest takie kiczowate i przerysowane, ale chodzi o to, że to mogło być, tutaj było duże pole do popisu, a wydaje mi się, że zrobiono z tego po prostu zaskoczenie dla zaskoczenia. To jest typowy przykład Alfreda Hitchcocka, nie? Który opowiadał różnicę między zaskoczeniem a napięciem, że jeżeli dwie postacie on podawał przykład taki, że jeżeli dwie postacie gadają przy stole 2 minuty, czy 3 minuty i nagle wybucha bomba pod koniec tej sceny, po 3 minutach, no to mam zaskoczenie, nie? I jest, wow, Boże, co się stało, nie? Ale to działa tylko na chwilę, nie? A jeżeli zobaczymy na początku tej sceny 3-minutowej, że tam pod stołem jest bomba i ona tyka i za 3 minuty wybuchnie, a postacie sobie nie wiedzą o tym i sobie gadają, to jest napięcie. I jest ekscytacja, jest dramatyzm, nie? Bo masz poczucie, że dobra, no ale czemu wy gadacie? Przecież macie bombę pod nogami. Słuchajcie, zajrzyjcie pod stół, macie bombę pod nogami, nie? No i tutaj nikt nie ma bomby pod nogami i wiesz, i nie ma takiego poczucia, że coś zaraz wybuchnie. Bo potem, o ile dobrze pamiętam, tak, potem już właściwie jak już Peter Parker oddaje okulary Mysterio, to zaraz się okazuje, że już jest zły i za chwilę Peter Parker się dowiaduje, że on jest zły, nie? I nie ma już tego problemu. I szkoda, to jest bardzo niewykorzystany potencjał na to. Aczkolwiek Gyllenhaal jest fajny, mimo że trochę schematyczny. Jest bardziej schematyczny moim zdaniem niż Michael Keaton jako Vulture, który był bardziej złożoną postacią i aktorsko, i jako postać po prostu w scenariuszu. Także bardzo mi się podobał. A Jelen Huley to tak średnio. Znaczy nie, tak średnio jest fajny, bo on jest świetnym, charyzmatycznym aktorem, ale ten. No i nawet tą mega chujową, moim zdaniem, scenę, ma taką scenę ekspozycji fabularnej, gdzie tam opowiada, nie wiadomo, chyba do kamery opowiada, że ej, słuchajcie, w tym barze, nie, jak dostaje te okulary od Spidermana, opowiada, słuchajcie, ty teraz nienawidzimy Starka, no nie, pamiętacie, że nienawidzimy Starka, nie, ej ty, pamiętasz, ty na ciebie krzyczał tam Jeff Bridges, pamiętasz, że nienawidzisz Starka, bo na ciebie krzyczał Jeff Bridges, no, ty, kobieto, tam też nienawidzisz Starka, no i super, nie, i teraz mi prasujesz pelernę, nie, i to jest takie... No fajnie, nie? Ale do kogo ty mówisz? No ona, ta kobieta, co prasuje tą pelerynę, ona wie, że ona nie widzi Starka, nie? I Jeff Bridges tam, znaczy nie Jeff Bridges, tylko typ, na którego krzyczał Jeff Bridges, też wie, że nienawidzi Starka, nie? I to jest takie bardzo słabo napisane, takie typowe właśnie, żeby nawalić ten ekspozycję fabularną do głowy widzowi, w taki, idąc po linii najmniejszego oporu, nie? Bardzo nieciekawie. I to tylko działa tylko dlatego, że właśnie Jake Gyllenhaal jest naprawdę świetnym aktorem i potrafi to sprzedać, takie marne, nie wiem czy scenopisarstwo, no bo też nie chcę winić do końca scenarzystów, no bo to wiesz, wiem jak to, znaczy wiem, domyślam się, że praca przy takim filmie to jest bardzo złożona rzecz i tam dużo rzeczy pewnie może nawet musieli zrobić dokrętki tej sceny albo coś, może to było inaczej, no nieważne, nie? Ale że to jest bardzo takie... biednie zrobione po prostu, tak po mało kreatywnie. A znowu, no i też kolejny problem to jest moim zdaniem z tą postacią jest taki, że właśnie wydaje mi się, że od dupy strony zacząłem, bo od Mysterio, a mogłem w sumie od Spidermana, no, ale dobra. Ale to jest ważne jest w tym filmie, bo to chyba w sumie to pomoże mi gładko przejść dalej, bo jest ten problem tego, że Mysterio to jest kolejna postać, która ma jakieś wąty do Ironmana, nie? I Vulture w pierwszym Spider-Manie miał wąty do Ironmana, okej. I to działało, to było fajne. I to nie było tak, że on się chciał zemścić na Ironmanie czy na Peterze Parkerze, nie? Za to, że tam, czy na Spider-Manie, bo się kuma z Ironmanem. Tylko to było spowodowane gdzieś tam działaniami Starka. Ale to nawet tak bardzo pośrednio, nie? Ale gdzieś tam był wkurwiony na Starka. Tutaj mamy bezpośrednio jest to, że to nie jest wróg Spidermana, to jest wróg Tony'ego Starka, nie? I Peter Parker gdzieś tam się zakręcił. I jest takie wrażenie trochę, jakby to był film o Batmanie i Robinie, czy właściwie o Robinie, w którym Robin musi się zmagać z Jokerem, nie? Albo z nie wiem z kim, kto jest tam większym bezbejnem na przykład, nie? I oczywiście były takie komiksy i tak dalej, więc tam nie wiem, ten, ale no to nie jest to, nie? Bo Spider-Man ma swoich przeciwników i Mysterio był jego przeciwnikiem. I to jest takie strasznie też nudne, że znowu mamy postać, która chce, coś się przypierdala do Tonego Starka, a nie do Spider-Mana, nie? To byłoby znacznie fajniejsze, gdyby on nie miał tego powiązania ze Tonym Starkiem. Dlaczego on musiał mieć to powiązanie z Tonym Starkiem? Czy wszyscy mieli powiązanie ze Tonym Starkiem, nie? Wszyscy znają Starka i ja rozumiem, spoko, nie? Ale wiesz, to tak, to, że wszyscy znają Ilona Muska, nie znaczy, że wszyscy mają z nim kosę, nie? Ludzie, którzy są gdzieś tam związani z technologią, nie? Dlaczego on nie mógł być związany, po prostu nie być po prostu jakimś tam niezależnym wynalazcą, nie? Albo nawet właśnie jakimś takim super, nie wiem, producentem filmowym, nie? Który był szczególnie skupiony na efektach specjalnych, nie? George'em Lucasem takim, albo szefem jakiejś takiej właśnie wytwórni efektów specjalnych w stylu ILM, nie? Czyli ludzi, którzy robią efekty specjalne między innymi do filmów Marvela, nie? Niektórych. No dlaczego, nie? Dlaczego to musiał być kolejny jakiś tam inżynier, naukowiec, wynalazca, który jeszcze się kumał z Tonym Starkiem, nie? No to jest moim zdaniem strasznie słabe. A poza tym to jest kolejny przykład na to, że ujmuje się Spider-Manowi jego indywidualności, nie? Że znowu to wygląda tak, jakby Spider-Man był w cieniu tego, w cieniu Ironmana. Jakby to był po prostu przydupas Ironmana dawny, taki sidekick, nie? Taki pomocnik Ironmana, który teraz ma przerąbane, bo jego tata w cudzysłowie namieszał, nie? No, to było ok w pierwszym filmie, kiedy to było dosyć subtelne, nie było aż takie nachalne. A tutaj po co? Ja nie rozumiem tego, po co to jest w ogóle. Bo to niczego tak naprawdę nie dodaje w relacji Spider-Man-Mysterio. Niczego. Równie dobrze Mysterio mógł być po prostu jakimś tam wzgardzonym tym, po prostu zwykłym producentem filmowym, czy producentem efektów specjalnych, czy kimś takim, czy nawet wynalazcą, ale związanym z filmem na przykład, który postanawia, że właśnie ukradnie, dowiedział się o tych okularach, na przykład właśnie, na przykład tego pracownika nawet byłego Starka, albo kolwiek, nie? Dowiedział się, że jest taki fant do zajumania, nie? I stwierdził, że okej, dobra, to zrobimy tak i tak i przechytrzymy Spidermana i mu zarąbię te okulary, nie? No i fajnie, i to byłoby spoko. A tak to jest niestety kolejny przykład na to, że Spider-Man w Marvelu to nie jest do końca Spider-Man. I że mało jest Spider-Mana w Spider-Manie. Spider-Man zawsze był taką postacią, przede wszystkim, no może od początku, co mi nie gra. Iron Man, Tony Stark stał się tutaj takim trochę wujkiem Benem Petera Parkera, nie? I w pierwszym filmie to było ok, bo zrozumiałe było, że nie chcieli nam znowu pokazywać tego, że wujek Ben umiera, nie? No bo jeżeli ktoś nie wie, no to wujek Ben to był no wujek Petera Parkera, który umarł poniekąd wskutek działania jego egoistycznych działań, kiedy zyskał moce, nie? Bo wypuścił złodzieja, który uciekł, czy tam dał mu uciec, czy nie złapał go i dał mu uciec, i ten złodziej zastrzelił potem jego wujka. I to był moment, w którym Peter Parker w komiksach i w innych filmach uczył się tego, że znane powiedzenie, z wielką siłą idzie w parze wielka odpowiedzialność i że nie powinien być takim egoistą, tylko powinien pomagać innym, nie? No i widzieliśmy ten motyw już dwa razy w filmach, w trylogii Raimiego, to było bardzo przewałkowane, ten motyw wujka Bena, więc logiczne było w sumie, że będą chcieli tego unikać w taki ostentacyjny sposób. I to było ok pomysłem. W pierwszym filmie to było fajne, tam było gdzieś wspomniane subtelnie, że ciocia May ma jakieś tam zmartwienie, no wiadomo, że miała ciężki ostatni rok, czy coś tam. I to było spoko. Ale wtedy to wydawało się po prostu takie, że okej, odstawimy tego wujka Bena na później i tak dalej, nie? Żeby nie odbębniać znowu tego po raz kolejny. Bo już wiemy, że Peter jest Spider-Manem i ten. Ale tu, no wygląda tak, jakby tego wujka Bena nigdy nie było. Jakby go w ogóle olali. To znaczy on, właśnie to jest słabe, bo Peter Parker jedzie z walizką wujka Bena z pamiątkową walizką po wujku Benie, jedzie do Europy. Potem ta walizka chyba zostaje wysadzona w powietrze w czasie jednej walki i on w ogóle nic sobie z tego nie robi, nie? W ogóle nie ma żadnego zmartwienia. Nie uronił łzy nawet nad tym, nie? I wiesz, i ja mam na przykład zegarek pamiątkowy po moim ojcu, który zmarł parę lat temu. I wiem, że lubię ten zegarek, noszę go czasami. I jest to fajny, też wartościowy zegarek, ale to nie, nie jest tam drugorzędna sprawa. Wiem, że to jest pamiątka po moim ojcu. I gdybym go stracił, to byłoby mi smutno. Mimo, że ja nie przywiązuję za dużej wagi do rzeczy materialnych, staram się nie przywiązywać i staram się być dosyć minimalistyczny w życiu, to jednak taka pamiątka po zmarłym ojcu, po zmarłej kochanej osobie, no to jest coś bardzo jednak ważnego. Taki ważny totem, ważny symbol. A wujek Ben powinien być dla Petera Parkera kimś właśnie takim super ważnym, nie? To był taki gość, który no był jego ojcem de facto, nie? Był jego, przez to, że Peter był wyrzutkiem, w komiksach przynajmniej, był wyrzutkiem, to wujek był takim naprawdę właściwie jedynym jego przyjacielem, nie? Oprócz może Harry'ego Osborna. I tutaj w filmach, no to jeszcze mamy Neda, nie? A wydaje się, że ten wujek Ben to w ogóle był jakiś taki prawie że obcy człowiek, nie? Bo walizka ginie, nie ma problemu. Nie ma w ogóle wspomnianego tego wujka Bena. I do pewnego stopnia to rozumiem, ale no moim zdaniem to jest bolesne, bo nie pokazuje... I to jest problemem też całego filmu, że tutaj brakuje konsekwencji działań Petera Parkera. I wujek Ben jest takim gwoździem do trumny, powiedzmy, w tym takim problemie z konsekwencjami, bo był ostatecznym dowodem na to, czy takim ostatecznym argumentem, nie wiem, przeznaczenia świata, życia dla Petera Parkera, że konsekwencje to coś, co mu da w mordę, nie? Jeżeli sobie odpuści. Jeżeli właśnie będzie egoistą. Jeżeli nie będzie robił dobrych rzeczy, nie? Czyli że nie będzie pomagał ludziom. I brak tego wujka Bena jest takim strasznym ciosem, moim zdaniem. Bo ujmuje postaci tej goryczy i też tej takiej skradzionej niewinności trochę. Bo oryginalnie Spider-Man, jak dostawał moce, to był takim z niewinnego chłopaka, z takiego niewinnego pierdoły, stawał się, wyśmiewał. Robił się taki zbyt pewny siebie, pszałkowaty. A tutaj trudno w to uwierzyć, że on mógł przejść jakąś taką drogę, bo i potem dostawał, nie, bo jakby taki pszałkowaty, dostawał w mordę od życia i ten, i wracał na tą porządną ścieżkę, nie, dla wujka Bena, żeby uczcić jego pamięć w pewien sposób, nie, że on, to jego działanie spidermanowe to jest w pewien sposób taki hołd dla wujka Bena. A tutaj w ogóle go nie ma, nie? Tutaj mamy Tonego Starka, który też właśnie do końca nie jest takim wujkiem Benem jego, nie? Bo też nie czuć, że... Bo to nie, też jest zupełnie inna śmierć, nie, w jego życiu. Bo to nie jest tak, że on go zawiódł i Tony Stark umarł przez niego. No nie, to jest zupełnie co innego. I spoko, że ja, fajnie by było, to też mógłby być fajny motyw, że pokazaliby przez to, że on przeżywa śmierć Starka, tak naprawdę odkrywa w sobie, że żałoba po wujku Benie jeszcze nie przeszła, nie? Że on ciągle tęskni za tym wujkiem. Że on ciągle gdzieś szuka w innych ludziach tego wujka Bena. To byłoby fantastyczne. Że wiesz, on szuka w Tonym Starku wujka Bena, że on teraz szuka w Misterio wujka Bena, trochę w Happym wujka Bena, nie? A okazuje się, że to tak naprawdę tęskni za wujkiem Benem. Bo to on był tym takim światłem, tym takim wzorem dla niego w życiu. I to mogłoby być piękne. Taka w trzecim akcie, gdzie on by sobie zdawał sprawę, że tak naprawdę to chodziło o wujka Bena. O wujka cały czas. Że to o wujka mu brakuje. Że tego ojca tak naprawdę. Ale tutaj tego nie ma. I wydaje mi się to takie bezsensowne. I kolejną straconą szansą. Kolejnym takim gdzieś... Takim nadrapanym pomysłem. Gdzieś tam... Takim drapniętym i... Wiesz, i odrzuconym. Bo tu jest dużo właśnie takich pomysłów, które są gdzieś poruszone... Zasadzone, ale w ogóle nie zgłębione. Dlatego to jest takie wydmuszkowe, ten film. On jest taki bardzo powierzchowny. Bo te wszystkie ciekawe, interesujące pomysły są gdzieś tam zostawione, nie? Gdzieś rozrzucone. Na końcu pierwszego filmu mieliśmy świetne zakończenie, gdzie ciocia May wchodzi do pokoju, kiedy Peter Parker jest w stroju Spidermana i jest what the f... Jest, co jest, kurwa? Jesteś Spidermanem? Kurwa, bratanek, co ty, kurwa, odpierdalasz, kurwa, bo bandytów bił? I okazuje się co w drugim filmie, że no spoko, nie? No sobie bij bandytów, piąteczka, ciocia piąteczka, jesteś fajny, leć sobie i walcz sobie z potworami, mnie to nie przeszkadza w ogóle, a że byłeś na innej planecie walczyć z jakimś kurwa kozakiem wielkości kurwa małego tira, no spoko dla mnie, że ten problem, nie? No ciociu May, ty chyba, ciocia May tam chyba chodzi zjarana wiecznie albo napierdolona, bo kurwa nie wierzę, że ona by to przyjęła z takim spokojem. No na litość boską. Nawet jeżeli wierzy w jego umiejętności, nie? I wierzy, że on jest taki super, no to niemożliwe, że ona się nie martwi. A ona się w ogóle nie martwi nim. Nawet nie przy tym filmie w ogóle pada jakiekolwiek, że coś się martwiła o niego, nie? Nie, to jest wszystko żart. Jest wszystko żart. Ona przychodzi, na końcu mówi, o, gdzie masz walizki? A, przecież rzeczywiście się spaliły, wybuchły, zapomniałam, nie? I to jest taki żart, nie? A nie, to nie ma w tym żadnej wagi. Ona w żadnym momencie nie podchodzi do tego tak, o kurwa, przecież Peter, ty mogłeś zginąć, co tu się kurwa odpierdala, nie masz prawa w ogóle, żadnym Spider-Manem nie będziesz, kurwa, siadaj na dupie i wpierdalaj kanapki, kurwa, z masłem orzechowym i z dżemem, nie? Ale nie. Nie ma. I w ogóle nie ma... To by był fajny twist na zakończenie pierwszego Spider-Mana, że ona, zwrot akcji, że ona się dowiaduje, ale okazuje się, że nic z tego nie wynika. Że nie ma z tego żadnego problemu. Że... Ona powinna być przeszkodą. Ciocia May powinna być przeszkodą dla Petera Parkera. Tożsamość Spider-Mana powinna być przeszkodą dla Petera Parkera. Bo Peter Parker to jest Charlie Brown Marvela. To jest gość, który zawsze dostaje po dupie. Nie tylko jak robi, jak działa egoistycznie. Nawet jak próbuje robić dobrze, to on dostaje po dupie. Ale się podnosi. I to było w nim fajne, bo on jest takim Johnem McClane'em też świata Marvela. Dostaje w pierdol, krwawi, łamie mu się serce, ktoś go zdradza, ciotka choruje na grypę i może umrze, nie? Tam kurwa sąsiad uderzył się w duży palec i też może umrze, nie? Tutaj kurwa nauczyciel też się uderzył w duży palec i wpadł pod pociąg, nie? I Peter się obwinia za to, bo kurwa mógł nie iść, nie wsiadać do pociągu, nie? Jakby nie kupił biletu na pociąg, to może pociąg by nie pojechał, nie? Ale Peter nie wie, że pociągi tak jeżdżą bez niego, nie? No. I ciotka powinna być przeszkodą. Nie w takim sensie, że ona musi koniecznie mówić mu, nie, Peter, siedź w domu, jesteś uziemiony, nigdzie nie wyjdziesz. Ale w taki sposób, że on się martwi o nią, nie? Że ona na przykład, nie wiem, dostała jej zawału, bo się dowiaduje, że on jest Spider-Manem. Albo, że on dostaje histerii. Albo, że ona ucieka z pracy, bo chce zobaczyć, bo na przykład widzi, jak Peter Parker bije się z jakimś bandytą w mieście i ona biegnie z pracy, wybiega, bo musi mu pomóc, nie? Bo chce się nim zaopiekować, jakby co, nie? Jakby coś się działo. No takie matczyne odruchy, takie właśnie siedzenie przy telefonie i myślenie, o Jezu, nie zadzwonił 5 minut temu, pewnie nie żyje, nie? I Peter powinien to czuć, powinien mieć tą obawę, że o kurczę, ja teraz przeze mnie moja ciotka wyrywa sobie włosy z głowy, płacze, nie śpi po nocach i tak dalej. Nie wiem, dostała zawału. No Marisa Tomei jest piękna, to jest w ogóle niesamowite, bo ona ma chyba 50 parę lat, a jest w tym wieku jest jeszcze piękniejsza niż była, jak była młoda. I nie wygląda na ciotkę taką, która by dostawała zawału, no ale może już dostać zawału, no. Może dostać zawału. Zwłaszcza jaki bratanek jest super bohaterem walczącym z kosmitami, nie? No i brakuje tego, że ona nie jest przeszkodą dla niego, a powinna być. Powinna być problemem. Powinna być, on powinien coś zrobić, żeby ją uspokoić, a nie, że to jest tak, że ona na początku, a, okej, okay, spoko, super, fantastycznie, nie? No to ja ci spakuję kostium. Nie, nie, umrzesz, nie, daj spokój, ja co tam, kurwa, śmierć, jesteś za młody, żeby umierać. Nie? Jesteś zbyt piękny i za młody, żeby umierać. Śmierć jest dla głupich tylko, nie? Dla tonych Starków, tylko tone Starki umierają. I mu pakuje kostium, nie? No przecież to nie ma sensu. To nie jest postać, to nie jest człowiek. Ona nie zachowuje się jak człowiek, ona zachowuje się jak postać z sitcomu. I to jest strasznie smutne. I brakuje konsekwencji w tym. I wiesz, i ja... W pierwszym filmie, mimo że też było mało konsekwencji dla Petera Parkera, chociaż gdzieś tam się wydawało, że przez to, że on tracił miłość swoją, tam zauroczenie na końcu, to się wydawało trochę bardziej takie, to wydawało się bardziej bolesne, ta strata, dla niego. To w dwójce tych konsekwencji jeszcze bardziej nie ma. I to jest jeszcze bardziej bolesne. Bo jest bardziej bolesny, bo na końcu wszystko się udaje, nie? A tutaj w jedynce wydawało się, że jak Vulture, jak Michael Keaton dowiedział się o tożsamości Spidermana, no to jest coś ważnego, nie? I potem, że ciotka dowiedziała się o tożsamość, że on stracił dziewczynę. To wszystko rzeczy, które wydawało się, że one będą ważne. O kurwa, co oni zrobią teraz w następnym filmie z tym, nie? Jak będą żonglować tymi piłeczkami, nie? Peter ma złamane serce. Ma tożsamość, jego największy przeciwnik obecnie zna. Jego ciotka zna tożsamość. Co on zrobi? Ciotka pewnie nie będzie chciała, żeby on był Spider-Manem. Vulture pewnie będzie kombinował w więzieniu, jak mu, wiesz, jak mu dosrać jakoś. Jakoś tam się zemścić. Albo coś zrobić, nie? Manipulować. Jego była dziewczyna, on teraz będzie płakał za nią. Będzie chciał znaleźć inną, nie? I co się okazuje? Na początku drugiego filmu ciotka, spoko, nie? Bądź Spider-Manuj. Vulture'a nie ma w ogóle. I na końcu filmu okazuje się, że w ogóle motyw z tożsamością nie mają żadnego znaczenia. A serce złamane? Jakie złamane serce? On kocha MJ przecież. I tu przejdziemy do MJ, bo MJ, czyli Mary Jane, czyli nie Mary Jane, to jest Michelle Jones w tych filmach, ale jest MJ, czyli niby MJ ta komiksowa. Co po pierwsze, tak zacznijmy od takich powierzchownych rzeczy. Zendaya jako Mary Jane, spoko. Jako taka Mary Jane komiksowa byłaby spoko. Ale nie rozumiem, dlaczego nazywają ją MJ, kiedy to nie jest postać MJ. To nie jest Mary Jane z komiksów, nie? Więc nie wiem do końca, po co nazywać ją MJ. Mogli ją nazwać, nie wiem, nawet Betty Brant mogłaby się nazywać, mimo że wiem, że jest w tym filmie Betty Brant. Mogłaby się nazywać Betty Brant, bo to byłaby już, albo Liz Allen. To już bardziej by pasowało. Czyli inne dziewczyny z życia Spidermana. Bo czemu robić MJ, która kompletnie nie jest MJ, nie? Bo MJ była w komiksach była przebojową dziewczyną, która miała bardzo przykrą przeszłość. Bo ile pamiętam, chyba ojciec się nad nią znęcał. Miała takie bardzo burzliwe życie domowe przynajmniej. I ona odreagowała w tym właśnie, że ona była taka przebojowa, że ona imprezowała gdzieś tam, szlajała się, piła i tak dalej, nie? I z chłopakami się spotykała i ten. I była fajnym kontrastem dla Petera Parkera, nie? Bo była takim właśnie... taką kobietą seksowną, do której każdy nerd normalny by wzdychał, nie? No, który taki kujon, szczególnie który, wiesz, który no nie ma życia, nie potrafi, nie wychodzi na zewnątrz, nie spotyka się z ludźmi, nie imprezuje, no to dziewczyna, która jest właśnie taką imprezowiczką, atrakcyjną, pardon, jest atrakcyjną imprezowiczką, wygadaną, przebojową, charyzmatyczną, taką zaczepną, no to jest taka jest przerażający obieg westchnień, ale z drugiej strony fascynujący, nie? No bo to jest taka góra do zdobycia, której wiesz, której nawet nie marzysz, że mógłbyś ją zdobyć, nie? Bo jest piękna, jest inteligentna, jest taka, wiesz, nie? Popularna i ten. Chociaż MJ nie była chyba jakaś super popularna, bo ona nie była w ogóle z jego szkoły w oryginalnych komiksach, tylko gdzieś tam, gdzieś wśród znajomych. W Ultimate Spider-Manie była z jego szkoły, ale nie była też do końca taka przebojowa, ale była też bardziej taka normalna. No, ale to był fajny taki kontrast. Choć trochę kliszowy. I w Ultimate Spider-Manie fajnie to zrobili, bo Gwen Stacy zrobili taką punkową trochę, taką zbuntowaną i ona była taką Mary Jane trochę. No, a ta Mary Jane, ta MJ, nie MJ, tylko nie Mary Jane, tylko MJ, jest taka, no jest zbuntowana, jest taka ten, ale też jest taka niezręczna, jest w sumie takim freakiem, takim dziwakiem, który spokojnie rzeczywiście może się trzymać z Peterem Parkerem. No i fajnie, to jest taka Ally Sheedy z Breakfast Club, który też polecam bardzo, Breakfast Club, ale właśnie nie rozumiem, dlaczego nazywać ją MJ, nie? Ona mogłaby się nazywać zupełnie inaczej, nie rozumiem po co. To też jest tylko taki zwrot akcji dla zwrotu akcji. W sensie w pierwszym filmie tak było, nie? Że ona na końcu mówi, a jestem MJ. Że tam mówią na mnie MJ. I spoko, no ale po co? Po co, skoro można było wprowadzić w następnym filmie prawdziwą Mary Jane i zrobić trójkąt miłosny. I zrobić jakiś konflikt w tej relacji większy, nie? Bo tego nie ma. I to też jest słabe, że to jest kolejny problem z brakiem konsekwencji, że w komiksach życie Spidermana rzutowało na życie Petera Parkera. A tutaj tego nie ma. W pierwszym filmie on olewa imprezę, żeby iść Spidermanować. Olewa imprezę tej Liz, chyba ona się nazywa, Liz Toombs, swojej kochanej, olewa imprezę, żeby iść Spidermanować. Ale z tego nie ma żadnych konsekwencji. Ona się tam trochę na niego złości, ale wszystko jest okej, okay, nie? Ale Ned się na niego nie złości, że go zostawił, nic takiego, nie? I to było słabe, ale wtedy to przełknąłem. A tutaj znów tego nie ma, nie? W ogóle. Bo ani jego Spidermanowanie nie rzutuje na relacje z MJ. Ona nie jest na niego wściekła, na przykład, bo on ją zostawił w tej operze gdzieś tam, bo ona mówi, tam idą do opery i ona mówi, hej, usiądź koło mnie, tam się podotykamy palcami, nie? Czy coś, nie? Nie wiem, złapiesz mnie za ucho. Nie wiem, co tam się robi, romantyczne rzeczy w operze z kobietami. Nie byłem z kobietami w operze, ani nigdzie indziej. Kobiety. No, ale nie jest na niego zła nawet. Tam coś tam zagaduje do niego, ale tylko po to, żeby powiedzieć, że ej, wiem, że jesteś Spider-Manem, tak się domyślam, nie? Na 67%. No, ale nie ma w tym żadnego, wiecie, żadnego problemu. No, jesteś Spider-Manem, se poleciałeś, spoko, fajnie, nie? Se leć, nie? No fajnie, że sobie poleciałeś, nie? Ned się na niego nie wścieka. Nauczyciele się na niego nie wściekają. Ciotka się na niego nie wścieka. Nawet Nick Fury się na niego nie wścieka za bardzo. Bo kiedy Peter Parker mówi Nickowi Fury'emu, ej, słuchaj, nie, ja wolę iść na moją wycieczkę szkolną, niż, wiesz, pomagać tej tobie walczyć ze złem na świecie, to Nick Fury mówi, okej. I zmienia mu wycieczkę klasową. Co jest fajnym motywem. No ale no nie ma to nic złego się Petera Parkerowi nie dzieje przez to, nie? To nie jest tak, że on dostaje w mordę, nie? Od życia. A powinien. Bo jeżeli nie dostaje w mordę od życia, to po co mu kibicować? No wszystko mu idzie tak łatwo, tak gładziutko mu to idzie, że po co mu kibicować? No spoko, wygra, nie? I wszystko, i tak się kończy film, nie? Przecież wygrywa, ma ten, z Happy jest wszystko, z Nickiem Fury wszystko fajnie, z MJ jest super fajnie, wszystko jest miłość, z Nedem jest fajnie, miłość, wszystko, wracająca Liz zdrowi do domu, walizka wujka Bena się zgubiła, ale co tam? Kogo to obchodzi? No i to jest słabe, bo ja lubię jednak, bo to buduje dramatyzm, kiedy bohaterowie dostają wpiernicz od życia. Nie oznacza to, że muszą mu urwać rękę czy nogę, ale o to, że on musi mieć problemy, on musi mieć jakieś wahania. Prawdziwe. Bo jak on się waha, czy on z tej opery powinien wyjść, i ten, i czy powinien zostać z MJ, czy powinien iść pomóc Mysterio, no to się okazuje, że nie ma problemu, że on powinien iść pomóc Mysterio, nie? Jakby się okazało, że MJ mówi, słuchaj, albo ten, albo pomagasz mi, albo ja idę z Bradem na ten, całować się i trzymać za rękę, no to co innego, nie? Albo jakby się okazało, że ona jest z Bradem od tego momentu. I to, co robiły, ja nie jestem szczególnym fanem filmów Raimiego o Spider-Manie, ale to, co robiły dobrze, to właśnie było to, że mówiły, hej, Peter Parker poświęca swoje życie Spider-Manowaniu, ale dostaje wpierdol za to. Mary Jane nie może być z Mary Jane na końcu. W drugim filmie Mary Jane jest z innym kolesiem. Oczywiście ostatecznie to się udaje, no ale to po dwóch filmach, nie? Po dwóch filmach kochania. A tutaj w ogóle ta relacja z MJ jest tak, nagle, pach. W pierwszym filmie nawet nie pamiętam, czy oni tam mieli jakikolwiek, bo jakakolwiek sugestia, że ona, wiesz, że ona coś tam do niego czuje. Gdzieś tam się nim interesowała, no ale to nie było jakieś takie, wiesz... I tu nagle się okazuje, że on w ogóle nie był nią zainteresowany szczególnie, nie? Ona była dziwakiem jakimś tam klasowym. I on w ogóle nie miał jakiejś tam... Nie mówił, o, ona jest ciekawa, albo o, ona jest ładna, albo nie wiem, o, jakby się umalowała, to byłaby ładna, o, albo jakby włosy rozpuściła, to byłaby ładna, nie? Albo jakbym nie był zakochany w tej tam Liz, to bym ją kochał, nie? Tą Zendaya, tam Mary Jane, MJ, Michelle, James Bond. Nie. A tutaj się nagle okazuje pierwsza scena w filmie, czy tam druga scena w filmie i już, ej, słuchaj, jestem taki zakochany, Ned, słuchaj, jak ja mam jej wyznać miłość, nie? Kurwa, jaką miłość, człowieku? Gdzie byśmy, jakiś film przegapiłem, gdzie to, kurwa, moment, o co chodzi, nie? Ona tam się, kurwa, z Thanosem tłukła i w międzyczasie tam na Tytanie i powiedziałeś, ej, słuchaj, ty jesteś fajna laska, nie? Moglibyśmy być razem. I ona powiedziała, nie, albo nie wiem, cokolwiek. Nie, nic z tych rzeczy. Szkoda, bo to jest takie strasznie po łebkach. I to jest kolejny symptom problemów tego filmu, nie? Że to jest wszystko tak pędzi i tak jest właśnie po łebkach i niczego nie zgłębia. Nie zgłębia ani problemów z poprzedniego filmu, ani które były zaczęte, ani problemów z tego filmu. Nawet ta żałoba po Starku jest gdzieś tam tylko tak wspomniana, nie? O, tak strasznie za nim płaczę. No to spoko, to masz i sobie pomachaj tak jak Tony Stark maszyną, nie? I to, że Peter Parker jest takim Tonym Starkiem też jest takie słabe, nie? W sensie on był tam geniuszem, czy tam naukowcem w komiksach. Moim zdaniem trochę to za bardzo przeginali, bo jeszcze robienie ze Spidermana super geniusza to jest takie przegięte. Tutaj nie jest to aż takie oczywiście, no ale to, że on jest takim młodym Tonym Starkiem, że on ma gadżety jego, to jest strasznie ujmuje mu jako bohaterowi. Bo ja liczyłem, że po tym, jak on w pierwszym filmie powiedział, hej, dobra, to ja będę już tylko używać swojego kostiumu, to już tak zostanie, nie? Rozumiem, że w Infinity War w Avengers potrzebował super kostiumu, no bo był na innej planecie. Ale to nie ma sensu. Znaczy, ma sens, jest logiczne, ale jest problemem, no bo ujmuje tej postaci. Jego własnej takiej osobowości. Bo czym on się różni od War Machine'a, nie? W takim razie. Od Rhodey'ego. Czy od Pepper pod tym względem. Co z tego, że mam moce pająka? Może mieć super kostium przecież, nie? On strasznie pędzi ten film. Strasznie pędzi i strasznie nie pędzi. Bo on pędzi fabularnie, w pewnym sensie historią, tymi zwrotami akcji. Bo tutaj, tutaj jest właśnie ten Mysterio, tutaj już się ledwo pojawił się, tutaj tak przeskakuje te ważne punkty, nie? Przeskakuje, ciotka dowiedziała się, że jesteś Spider-Manem, bach, okej, wszystko już się rozwiązało, nie? Nie widzimy jak, nie zgłębiamy tego wątku, ona już wie, już się rozwiązało, co też jest dziwne, bo ten wątek tego, że ciocia May wie, że on jest Spider-Manem, nigdy wcześniej nie był tak jakoś szczególnie rozwinięty. Tam było zasugerowane w filmach i u Raimiego, i w Amazingach chyba, że ona wie, czy że ona podejrzewa go, ale to nie było nigdy bardziej rozwinięte, więc to był też piękny pomysł piękny pomysł do rozwinięcia, nie? Więc dziwne, że to olano. Wątek Mary Jane, to powinien być film, przynajmniej na dwa filmy motyw, nie? Ta rodząca się miłość, on powinien ją stracić tutaj, no bo on jednak, no powinien coś stracić, kurwa, w tym filmie, że za to, że jest Spider-Manem. On nie może tylko zyskiwać. On powinien coś poświęcić. No bo co to za bohater, który niczego nie poświęca? Który nie poświęca własnego dobra dla dobra innych, nie? I to było Spider-Manem właśnie, esencją Spider-Mana, że on poświęcał swoje dobro, swoje złamane serce, swoją pracę dla dobra innych, nie? Żeby być Spider-Manem. A tutaj nie ma tego. Nie ma żadnej pracy oczywiście. To nie jest tak, że on traci w szkole coś, nie wiem... W jedynce była ta pozycja w tej w grupie konkursowej, której ostatecznie stracił, nie? Bo nie stracił tej pozycji. Przyjęli go z otwartymi ramionami. Spoko, okej, śmieszne to było, no, ale rzeczywiście słabe. Bo też nie było konsekwencji żadnej tego, że on to olał. I tutaj tak samo, nie? Nie ma żadnej konsekwencji tego. To ten podcast sponsoruje słowo konsekwencje. Konsekwencjes? Jest taki sketch, Key and Peele, bardzo polecam. Jest Konsekwencjes? Gdzie Jordan Peele opowiada o narkotykach i o byciu przestępcą. Bardzo śmieszny sketch. Jordan Peele, reżyser Get Out, nie? I scenarzysta. No, także konsekwencji nie ma. Wszystko mu się udaje, na końcu wszystko dostaje, jest super fajnie. Jest magia. Spider-Man zawsze tracił pracę. I tak jak mówiłem, nie jestem fanem Raimiego jakimś szczególnym, ani jego trylogii Spider-Manów, ale one dobrze pokazywały to, że Spider-Man zawsze dostaje po dupie. On został wylewany z pracy. Jameson opierdalał go ciągle. Tutaj w pizzerii, jak dostarczał, to był wylany chyba, czy tam opieprzony też, że źle sprawuje, bo Spider-Manuje. Nie? Mary Jane miał pójść na jej występ, nie? Miał pójść na występ Mary Jane i ostatecznie nie poszedł, bo musiał Spider-Manować, nie? A tutaj co? No nie ma to znaczenia żadnego, że on Spider-Manuje. Żadnego problemu w tym nie ma. Ani on nie ginie, ani nikt nie jest zagrożony. Ani nie zawodzi ludzi. Nikt nie mówi, nie wiem, Ned nie mówi, wiesz co, Peter, zawiodłem się na tobie, nie? Miałeś mi pomóc wyrwać Betty, nie? Miałeś być moim przyjacielem, a ty co robisz? Jak mogłeś, nie? Nie ma czegoś takiego. Nie ma tak, że Mary Jane, czy tam MJ zostaje z tym Bradem, z tym, co ją podrywa, kolesiem, nie? Nie. A powinno tak być. Ona powinna na końcu być z tym Bradem, który powinien się okazać fajnym gościem, a nie bucem, który jest takim przerysowanym bucem. To byłoby ciekawe, nie? Także Spider-Man Far From Home to fajny filmik, taki sympatyczny, miły do oglądania. I na pewno wielu ludziom się spodoba, zresztą widzę, że opinie są przeważająco pozytywne i spoko, to, no rozumiem, że ludziom się podoba, Moja opinia może jest trochę czepialska, ale to dlatego, że jestem zawiedziony po prostu. Bardzo dużo oczekiwałem po tym filmie. Czy bardzo dużo, no nie wiem, czy bardzo dużo oczekiwałem więcej po prostu po tym filmie niż sympatycznych scenek i paru żartów, które są fajne. I generalnie jest bardzo kompetentnie zrealizowany. Jest John Watts, moim zdaniem jest naprawdę dobrym reżyserem. Mimo że zrobił tylko trzy filmy, o ile się nie mylę. Poza Spider-Manem jeden. Poza Spider-Manem zrobił jeden film, Spider-Manami. To był, tak mi się wydaje, już nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że tak. Cop Car, który bardzo wam polecam. Wóz policyjny. Chyba, nie wiem, czy tak się tłumaczy po polsku, w sensie, że tak jest przetłumaczony tytuł, ale film się nazywa Cop Car, czyli to jest radiowóz. Z Kevinem Baconem. Też świetny film, bardzo wam polecam. Taki fajny, prosty thriller o dwóch dzieciakach, chyba 8 czy 10 latkach, które znajdują w lesie radiowóz, porzucony z kluczykami w stacyjce. I postanawiają się nim przejechać. I jadą w trasę, jadą sobie po ulicy. To się dzieje gdzieś tam na jakimś południu Ameryki i jeżdżą sobie takim highwayem, taką autostradą, taką długą, po której nic nie jeździ, jadą sobie i ten, tym samochodem. No ale okazuje się, że to był radiowóz należący do Kevina Bacona, policjanta, który jest takim skorumpowanym gliną. A w bagażniku tego radiowozu jest coś, co sprawia, że Kevin Bacon za wszelką cenę chce odzyskać radiowóz. A dzieciaki o tym nie wiedzą. Ale są w niebezpieczeństwie tak wielkim, jakby Thanos po nich szedł. Albo nawet większym. Jest bardzo dobry film. Bardzo polecam. Bardzo fajny, prosty thriller. I bardzo wierzę w Johna Wattsa. Myślę, że problemy tego Spidermana i tego poprzedniego też to są bardziej problemy scenariuszowe, takie odgórnie narzucone przez producentów, przez Marvela, przez Kevina Feige, przez kogoś, że o, musi się dużo wydarzyć, musi się szybko dziać, musi się akcja zmieniać, muszą być zwroty akcji i tak dalej, nie? A nie dlatego, że on nie chciał czy nie potrafił, bo wydaje mi się, że jest bardzo kompetentnym gościem z dużym talentem. I trochę się boję po tym Spider-Manie i po Black Pantherze i po Captain Marvel, które były naprawdę słabymi filmami, czy naprawdę takimi bardzo przeciętnymi. Black Panther był dla mnie ogromnym zawodem, bo bardzo się jarałem tą postacią. A Captain Marvel, no nie oczekiwałem po tym filmie za wiele i nie dostałem za wiele, ale o tym może innym razem. Może przy okazji też powiem o Avengers Endgame. Nie wiem, za odcinek albo dwa, bo już się zbieram z tym długo. Ale boję się po prostu, że teraz przyszłość Marvela filmowego to będą filmy napakowane zwrotami akcji, a nie historią, nie? I rozumiem do pewnego stopnia, że to jest taka chęć odejścia od schematów tradycyjnego kina superbohaterskiego, a żeby nie było, że o, znowu złoczyńca, znowu tam, nie wiem, trzeba uratować kochaną, tu się problemy piętrzą i tak dalej. Ale pewne elementy tych schematów są ważne, jak na przykład właśnie problemy i konsekwencje. I boję się, że tu bardziej będzie takie powierzchowne, hej, gonimy zwrot akcji za cliffhanger, zwrot akcji, cliffhanger, nie? O mój Boże, nie? Zobaczyli tożsamość Petera Parkera wszyscy na świecie, nie? No i co z tego? Super fajne jest to, że wraca Jonah Jameson i J.K. Simmons z tej roli. Bardzo się cieszę. Ciekawa jest idea tego, że on jest tamtym takim trochę Alexem Jonesem. Ciekawa i nieciekawa, bo z jednej strony bardzo jednoznacznie umiejscawia to postać Jamesona w świecie Marvela jako takiego trochę oszołoma, a jednak oryginalnie Jameson był szanowanym reporterem, nie? I redaktorem, a nie tylko oszołomem, i był po prostu narwańcem i złośliwym narwańcem, takim gburowatym, ale miał kompetencje. I to było fajne w komiksach, że jednak zdarzało się od czasu do czasu, po prostu pokazywano od czasu do czasu, że jednak Jameson nie jest takim przerysowaną karykaturą tylko, ale też jest postacią z krwi i kości. I boję się, że tutaj tego nie będzie. Ale zobaczymy. No bo tam było fajne to, że Daily Bugle, czyli redakcja Jamesona, nie była po prostu jakimś tam właśnie oszołomską stroną internetową, która postowała teorie spiskowe, tylko była renomowaną gazetą, nie? I Więc to nie było takie czarno-białe. Choć w filmach u Raimiego, no to wiadomo, on był bardzo przerysowany, ale to też nie było też, ale to też nie był zły, nie był zły, nie? Był przerysowany, ale nie był zły, był zabawny. Więc tu boję się, że to pójdzie bardziej w stronę tego, że on jest takim oszołomem totalnym i w ogóle nic, totalny psychol, nie? Czy taki totalny wariat, nie? Może nie psychol, bo pewnie nie będzie mordercą i tak dalej, ale pewnie będzie takim szurnięty mocno. A szkoda by było, bo ta postać ma potencjał na to, żeby zrobić coś więcej z nią. Co do tego, jak to odkręcą, no to podejrzewam, że wykorzystają do tego, albo będzie tak, że Spider-Man w kolejnej części zdyskredytuje właśnie Daily Bugle i Jamesona, no bo jest oszołomem, który postuje teorie spiskowe i tak pewnie większość ludzi w to nie uwierzy. No i pokaże, że Mysterio jest zły, nie? Spider-Man. No, a do tego pewnie te Skrule, które tam, bo okazuje się w drugiej scenie po napisach, że Skrule w tym filmie były i podszywały się pod Nicka Fury'ego, nie? Na zlecenie Nicka Fury'ego. Więc pod Nicka Fury'ego i Maria Hill. Więc pewnie może być z ich pomocą można łatwo to odkręcić. Ale to nie ma znaczenia, nie? W sensie to byłoby fajnie, to byłoby takie mocne uderzenie. W komiksach to było jak została odkryta tożsamość Spidermana przed światem, to miało wagę, bo Peter Parker miał tam 40 lat komiksowo, czy tam 10 lat, czy 15 lat w uniwersum działalności, więc narobił sobie mnóstwo przeciwników, mnóstwo ludzi, którzy chcieli go dorwać, którzy chcieliby go zabić, którzy chcieliby się na nim zemścić. No a w filmie no to ma tego jednego Vulture'a, który miał jakiś swój pokrętny plan, ale nie ten. No i jest Skorpion, który chciałby mu zrobić krzywdę. No ale to tyle, nie? Co ten Skorpion może zrobić temu Spider-Manowi? Napluć. Jadem. Heh. No. Poza tym to w ogóle nie ma sensu, że Mysterio ogłosił go, że on jest złoczyńcą. No co to ma znaczenie, że Mysterio go ogłosił złoczyńcą, skoro Spider-Man przecież przed chwilą walczył u boku Avengers z największym złem w galaktyce, nie? To kogo to obchodzi, że Mysterio powiedział, no Mysterio, pan Mysterio powiedział, że Spider-Man jest zły. Aha, no to okej. Okay. No ale co, nagle świat zapomni, że Tony Stark był protegowanym Spider-Man, protegowanym Tony'ego Starka, że jest zarejestrowany, że pomagał tej dobrej stronie w Civil War, tam dobrej stronie w sensie tej prorządowej, czyli w oczach publiki teoretycznie dobrej, w mediach pewnie dobrze przedstawionej, że pomagał tej stronie, że potem był protegowanym Tony'ego Starka, że pomagał przy walce właśnie z Thanosem, że przy walce potem na ziemi z Thanosem, nie? No co, jestem pewien, no musi być o tym wspomniane przecież, skoro o innych rzeczach wiadomo, to będzie, co, zataili to, że pająk pomagał innym, nie? No nie, no bez sensu. I tylko słowo tego Mysterio ma temu zaprzeczyć? No nie, wiesz. No a fakt, że wyjawili tożsamość, no co to ma znaczenie? No żadnego zagrożenia nie ma. Bo okazało się, że to, że ciocia May wie, że on jest Spider-Man, nie ma znaczenia. Nikt go nie chce dorwać za to, że nie ma żadnego zagrożenia, że ktoś, wiesz, w sensie ani w pierwszym filmie, ani w tym filmie, ani w innych filmach Marvela ze Spider-Manem nie było pokazane, że jest jakieś zagrożenie w tym, że jak ktoś się dowie, kim on jest, to będzie problem, nie? No bo to powinien być problem, nie? W komiksach to był problem, bo znaczy to, też to było trochę inna sytuacja i też w sumie był w dobrej pozycji, no ale tam miał problem, miał tych przeciwników, złoczyńców, którzy chcieli go dorwać i oczywiście doszło do tego, że ciotka May została skrzywdzona przez Kingpina. A do tego, ale też było to, jest ten motyw, który co prawda wtedy go nie było w komiksach, znaczy nie był poruszony tak bardzo, ale jest ten też motyw tego, że Spider-Man zazwyczaj był uważany za przestępcę przez wielu, nie? No i to też miało sens w tym, że Daily Bugle, które promowało tą narrację, było renomowaną gazetą, a nie tylko jakimś tam spiskowym blogiem, bo teraz to nie będzie miało znaczenia większego, nie? Chyba. Ale wtedy to było zagrożenie, nie? Gdyby ludzie myśleli, że on jest przestępcą, czy tam nie jest do końca taki szary, taką dobrą postacią, To miałoby sens, że jeżeli on się ujawnia, to teraz ma problem, bo teraz go nie lubią ludzie jacyś, nie? Petera Parkera też i na przykład, nie wiem, plują na ciotkę May też, nie? To było spoko, tam w Daredevilu było zagrożenie, nie? W serialu, że wiesz, że Kingpin się dowie, tak, kim jest Matt Murdock i zrobi mu krzywdę w życiu, nie? W tym. No i to był problem, nie? A tutaj w tym filmie nie ma, bo nikt nie ma nikogo, kto byłby tak cięty na Spidermana w tej chwili. Także co to ma znaczenie? Może mogą znać jego tożsamość, mogą nie znać i tak naprawdę to nie ma większego znaczenia i tak to odkręcą, a jeżeli tego nie odkręcą, no to będzie jeszcze bardziej odchodziło od klasycznego Spidermana i to jest szkoda, bo no bo chciałbym zobaczyć wreszcie klasycznego Spidermana w tym Marvelu, nie? Dobrze zrobionego klasycznego Spidermana. Klasycznego Spidermana, który ma problemy sercowe, który ma problemy w pracy, który ma problemy w życiu. Bo to było esencją Spidermana, że jest normalnym kolesiem, który ma problemy takie jak ja i ty, nie? Że dziewczyna go rzuciła, że nie ma czasu na randkę, nie ma pieniędzy, nie ma na rachunki, nie ma ten. A tu wszystkie nie ma problemów, nie? Bo ma spadek po tym Starku, jakieś super okulary, coś tam, nie? Happy'ego, który mu zawsze pomoże. Nie ma. I to tak samo jak z tym wujkiem Benem, to trochę tak jakby Batmanowi zabrać ten. Jakby Batmanowi nie zabić rodziców, nie? Tylko Batman sobie został Batmanem i tyle. I tak jakby w ogóle nie wspominać o tym, że Batmanowi umarli rodzice, nie? Jakby to nie miało żadnego znaczenia dla jego postaci. Tak samo jest z tym wujkiem Benem. I no i Spider-Man nie musi się martwić o pieniądze teraz, o zdrowie, o to, że tam coś się stanie. To co ja mam się przejmować, że mu wyjawili tożsamość? No fajnie, znaczy fajnie. Moim zdaniem za szybko, zdecydowanie. Powinni to wycisnąć z tego motywu tożsamości więcej, przynajmniej przez jeden film jeszcze. No ale co zrobić? No. Także ja się w ogóle tym nie przejmuję. I w ogóle straciłem naprawdę zainteresowanie następnym Spider-Manem. Znaczy, myślę, że jest duża szansa, że pójdę z ciekawości jeszcze, ale jak już będzie, wiadomo, co tam się dzieje, ale tak mnie to jakoś nastroiło, już tak straciłem po prostu entuzjazm, nie? Aczkolwiek, no, były te plotki o tym, że pojawi się Norman Osborn, czyli Green Goblin, czyli Norman Osborn, i miał się pojawić w tym filmie, takie były plotki, że się pojawi w tym filmie w scenie po napisach. Ma go grać David Morrissey, tak on się nazywa? Ten aktor z Walking Dead i z Nagiego Instynktu i z czegoś tam jeszcze. Dla mnie tak kit obsadowo, ale ten, nie wiadomo, może się nie okaże, że jednak nie on. No ja bardzo liczyłem, ja myślałem o tym właśnie, że fajnie, bo jakby Norman Osborn to był taki Tony Stark, nie? I trochę to zrobili z Gyllenhaalem, ale myślę, że fajnie było, żeby to był taki Tony Stark i obstawiam, że niestety zrobią z niego szybko już złego, a nie jak w komiksach, kiedy on był postacią jednak pozytywną na początku, choć tam trzecioplanową. I to byłby taki Tony Stark, taki właśnie też przedsiębiorca, tylko taki, też taki cool, taki wyluzowany, czarujący i tak dalej, nie? Trochę po tym właśnie Mysterio to już byłaby powtórka znowu, no ale mimo wszystko może to byłoby fajne. Bo ja sobie zawsze, marzyłem sobie od jakiegoś czasu, że mógłby go zagrać Matthew McConaughey. Właśnie, który ma taki urok i charyzmę, taką też magnetyczną, ale w inny sposób niż Tony Stark. Ona nie jest taka przebojowa, taka wielka, rozbuchana, tylko on jest taki właśnie wychillowany. Hej, spoko, siadaj ze mną, wiesz. Napijemy się herbaty, zajeramy, weźmiemy kwas, nie? Taki Matthew McConaughey, nie? I to byłoby spoko. Bo to byłby właśnie kolejny etap szukania ojca przez Petera Parkera, nie? Więc może przez pryzmat tego mogliby powiedzieć coś tym wujku Benie wreszcie, kurwa, pierdolny. ale nie. No bo też myślałem, już od lat miałem taki pomysł, jeszcze jak obsadę do Batman vs. Superman zbierali, to ja zawsze chciałem, tak miałem myśl, że super pomysłem na Lexa Luthora byłby The Rock. Dwayne The Rock Johnson. Bo Lex Luthor to jest gość, który chce być ideałem człowieka, nie? Który chce być takim Supermanem prawdziwym, nie? Taką rzeczy Zaratustra, nie? Tak, dobrze mówię? No, wiesz, o co chodzi. Ubermenszem takim, nie? I to byłoby idealne, nie? Bo The Rock ma wielkie muskuły, wygląda właśnie jak taki człowiek ostateczny, bo jest sprawny i dobrze zbudowany, jest wysoki też. A do tego już mógłby być, jeszcze właśnie jest inteligentny i ma, i The Rock wnosi w też tą rolę uśmiech, ten milion dolarów, piękny uśmiech, elektryzujący. I to byłoby super, nie? Gdyby właśnie Lex Luthor był takim czarującym, super fajnym gościem, nie? Który z uśmiechem wbija ci nóż w plecy, nie? Ale jednak patrz na ten uśmiech i myślę, kurwa, jaki on ma fajny uśmiech, nie? To byłoby super. Dlatego Lex Luthor, znaczy The Rock, Dwayne The Rock Johnson na Lexa Luthora to byłby super pomysł. I jeszcze myślałem, że na Ozymandiasza w Watchmen, w Strażnikach, to też byłby fajny pomysł. Aczkolwiek taki, nie wiem, nie idealny, bo dla mnie idealnym Ozymandiaszem to jest Lee Pace, ale idealnym młodym, normalnym Ozymandiaszem z oryginalnego komiksu. Ale The Rock byłby drugim moim wyborem. No, ale The Rock na Lutora, a na Normana Osborna Matthew McConaughey, bo bardzo podoba mi się ten pomysł, też były te plotki, że będzie motyw tego Dark Reign komiksowego, czyli że Norman Osborn staje się takim trochę Nickiem Furym, Tonym Starkiem Marvela, nie? Że on tam współpracuje z rządem i on teraz będzie robił porządki, on będzie dbał o porządek, będzie tam tak, sprawował pieczę nad Avengers i tak dalej, i tak dalej. No i to byłoby super, bo taka postać właśnie dwulicowa w takiej pozycji rodzi konflikt i napięcie. Aczkolwiek boję się, że to będzie, ten potencjał zostanie zmarnowany. Po tym, co teraz zobaczyłem, po tych ostatnich filmach niektórych, właśnie po Captain Marvel, po Black Pantherze i po Spider-Manie Far From Home, boję się, że to będzie zmarnowany potencjał. Że to mogą być fajne filmy z tego, sympatyczne, ale bez tego czegoś, nie? Bez tego głębszego dramatyzmu, bez tego takiego wykorzystania po prostu potencjału tego pomysłu. No zobaczymy. Będę dobrej myśli. Far From Home, tak jak mówię, ma dużo fajnych rzeczy, fajnych elementów i pewnie tam do jakichś pojedynczych momentów może wrócę. Choć szybciej do Homecoming, bo Homecoming bardziej mi się podobało, mimo też, że ma te podobne problemy niektóre. Ale i Homecoming było zdecydowanie lepszym filmem całościowo, moim zdaniem. Aczkolwiek no, Far From Home nie jest tragiczne, ale jest zawodem dla mnie. Nie, nie wiem, jaką tam ocenę wystawił numerycznie, nie wiem, jakąś taką średnią pewnie. No nie jest to najlepszy film na świecie, nie jest to najgorszy film na świecie, jest to film, nie? I tyle. I to jest moja ocena. Film na 10. Także o. Dziękuję wam bardzo. Chyba powiedziałem wszystko, co chciałem o Spider-Manie. Powiedziałem o tym bardzo długo. Nie wiem, czy komuś się to będzie chciało słuchać. Aha, ten żart o Led Zeppelin, jak on mówi, jak Spider-Man mówi, jak Happy włącza muzykę AC/DC i Spider-Man mówi: o, Led Zeppelin, uwielbiam, kocham Led Zeppelin. To jest taki suchar straszny. To jest takie strasznie na siłę, wydaje mi się, że, no bo jednak Peter Parker już mówił: o, pamiętacie ten strasznie stary film Star Wars? I potem znowu mówił: pamiętacie ten strasznie stary film Aliens? Czy tam Alien? Aliens. No i teraz tych Led Zeppelinów nie zna. Po co on to mówi, nie? To jest takie, znaczy wiem, że to jest trochę czepiarstwo, ale po co on to mówi? Jakby to powiedziała na przykład MJ i powiedziała, że włączyła, mówi: wiesz, włączę swój ulubiony kawałek, nie? I włącza AC/DC, a Peter Parker mówi: o, uwielbiam Led Zeppelin, nie? I bo chciał jej zaimponować, że ten, że mają podobne gusta muzyczne, nie? I to byłoby spoko. A także on, po co on mówi Happy'emu o tym, że lubi Led Zeppelin? No co to w ogóle ma znaczenie, nie? Dziękuję wam, że mnie słuchaliście. Dziękuję tobie, że mnie słuchałeś. Albo słuchałaś. A jeżeli wyłączyłeś, to znaczy, że mnie nie słuchasz, więc elo, nara. No, także tak wygląda ten podcast. Wiesz, o co chodzi. Tak sobie będę gadać na luzie. Trochę chaotycznie. Nie zawsze recenzencko, ale tym razem recenzencko trochę. Bo serduszko mnie wołało o to, żebym coś powiedział. Kazało mi mówić o tym, żebym coś powiedział o tym Spider-Manie, że mnie tak zranił. Sprawił mi smuteczek. Zobaczymy, co będzie na następnym odcinku podcastu i kiedy się pojawi. Może za miesiąc, może za tydzień. Wydaje mi się, że następny podcast może być taki bardziej na luzie, nie filmowy, ale zobaczymy. Może będę mieć gościa nawet. Ale nie obiecuję. W każdym razie dziękuję za słuchanie i za oglądanie, jeżeli oglądasz. A jeżeli słuchasz tylko, to dziękuję za słuchanie. A jeżeli oglądasz, to za słuchanie i oglądanie. A jeżeli tylko oglądasz, to za oglądanie. Ale nie wiem, jaką wartość można mieć z samego oglądania mnie. Bo ze słuchania to przynajmniej można mieć dźwięk samolotów przelatujących. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To były pogadianki. Ja nazywam się Janek Steifer. I tyle, no chyba nic więcej nie muszę mówić. Obejrzyjcie The Shield, polecam wam bardzo, jeżeli lubicie filmy policyjne, sensacyjne. Cześć. Pa, 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 pa. Tu leci muzyka, tra, ta, 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 ta.